Cześć, witamy Was w 8 odcinku podcastu KB.
Dzisiaj porozmawiamy trochę o poradniku startowym, jako że coraz bliżej już poważne biegi przed nami, pierwsze półmaratony, maratony. I stwierdziliśmy, że trochę sami dla siebie, żeby sobie poprzypominać, ale przede wszystkim dla Was opowiemy, co robić, czego nie robić, o czym warto pamiętać i myślę, że i liczę na to, że Wam się to przyda, nam też. Więc zaczynamy.
Ale zanim to, oczywiście stały punkt programu, jak zawsze na początek nawiązanie do poprzedniego odcinka. Dostaliśmy sporo komentarzy na temat półmaratonów i maratonów, o których mówiliśmy. Omawialiśmy imprezy, które warto pobiec w drugiej części roku. No i oczywiście zapomnieliśmy o kilku ważnych.
Tak jest, zapomnieliśmy i żeby nie było, że się nie przygotowujemy do tego, bo taki komentarz też był.
Opiew też był, że dobrze się słucha, ale słabo się przygotowaliśmy.
Przygotowujemy się, mamy notatki, mamy tutaj cały plik, tylko naprawdę jest tak, że no jest to normalne, że potrafimy o jakimś biegu zapomnieć.
W trakcie rozmowy coś się przypomina, nie?
Tak, tak, a prawdopodobnie może był to jakiś bieg, który niekoniecznie był warty zapamiętania albo nie, ale faktycznie zapomnieliśmy i o tym napisała nam zarówno Natalia, jak i Aga o półmaratonie w Pile.
No i jak mogliśmy zapomnieć? Dwa razy dziennie myjemy zęby z szczoteczkami, które wygrałem w Pile na półmaratonie.
Tak, my chyba o tym już rozmawialiśmy.
O tych szczoteczkach
i pieniądzach, które potem... To było w kopercie, czy dostałeś przelew? Nie, przelew.
Tak, musiałem...
Więc zapomnieliśmy faktycznie, ten półmaraton jest we wrześniu.
Biegliśmy dwa razy. Nie, ja biegłem dwa razy.
Ty biegłeś dwa razy, ja biegłam... To był mój drugi półmaraton w życiu, po pierwszym w Poznaniu w 2010 i zrobiłam tam wtedy super życiówkę o 26 minut, więc to był duży, duży sukces. W międzyczasie pamiętam, że trasa się kilka razy zmieniła. Chyba teraz jest taka, jaką jak my biegliśmy ostatni raz, to było 3 lata temu już.
Tak.
Znaczy ty biegłeś. Natalia pisze tak, że trasa jest bardzo fajna i płaska. Brak tłumów na starcie, są pętle takie małe, tam się tak zaczyna, potem znowu przebiega przez start, więc kibice mogą być nawet, jeżeli nie są, nie wiem, nie mają roweru albo coś, to mogą być tak naprawdę w kilku miejscach, bo jest łatwe przemieszczanie się i są tam między innymi mistrzostwa nauczycieli akademickich, więc tak, można spróbować zostać mistrzem wśród nauczycieli.
A w 2017 było tam nawet dodatkowe 200 metrów do półmaratonu.
Tak, tak, tak. To wtedy była taka duża afera.
Ja się bardzo cieszyłem, bo ja przyjechałem po kilku dniach delegacji na Ukrainie i trochę w tym Kijowie się działo i jak przyjechałem, to nie byłem w najlepszej formie i to, że tam było te 200 metrów, to tak mi nawet ulżyło, bo nie wiedziałem, na ile dokładnie jestem w półmaratonie i nie chciałem się stresować, ale potem wyszła dobra życiowa w maratonie, także... Okej, ktoś chyba źle słupek postawił na zawrotce, nie?
To jakoś no, tam była jakaś duża potem, duży problem z tym, że na zawrotce właśnie było za daleko postawione. No głupi błąd nie powinien w takim biegu, który też już jest organizowany od wielu, wielu lat.
Ale Piła na pewno kalendarzowo pasuje, bo to jest przed tymi dużymi maratonami polskimi, więc w ramach sprawdzianu na początku września sobie można pobiec.
Tak, tak. Ja wtedy to samo mówiłam, że Piła nie jest akurat super atrakcyjnym miastem, ale nie, żeby przebiec półmaraton zawsze warto.
Rzeka,
tam jest taka,
te tereny nad rzeką
klimat,
na wyspie są
dużo
okay,
przyjeżdża to ludzi. Blokowisk. Pamiętam, że koszulki to już się na pewno zmieniło, ale jak biegłam wtedy ten drugi raz, to dostałam koszulkę L, bo nie było już innych rozmiarów, a to była taka bawełniana, że spałam w niej potem.
A wtedy jak wygrałem te szczoteczki, wskoczyliśmy w samochód i już pojechaliśmy nad morze. Bo to
tak.
Trasa Poznań,
i to
morze,
było super, pojechaliśmy do Słupska i potem sobie do Ustki, ale więc to była Piła. No i nie powiedzieliśmy też faktycznie o półmaratonie w Krakowie, którego co prawda jeszcze nie biegliśmy.
Ja nie biegłem nigdy,
bo za każdym razem termin coś tam nie pasuje, bo to jest albo coś
się dzieje w Krakowie wiosną
Poznaniu.
Jest maraton, a jesienią półmaraton.
Tak, 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 tak.
Czyli odwrotnie niż Poznaniu.
Tak, dokładnie tak. I Aga napisała, że trasa co prawda nie jest lekka, ale biegnie się przez rynek wzdłuż Wisły, plus jest całkiem sporo kibiców, więc bieg daje radę. No i poza tym Kraków oczywiście kulinarnie robi robotę, no tak. Kazimierz ma klimat, więc...
Ja kojarzę, że tam często mety tych biegów są na rynku, na płycie głównej, więc tak. To na pewno fajne, przebiega się przez centrum.
No i faktycznie w Krakowie jest dużo ciekawych miejsc, więc można to potraktować jako fajny wyjazd z po prostu wybieganiem, a potem pójść, zjeść dobre rzeczy i nacieszyć się ładnym miastem. Myślę, że na pewno jest to też taka, z tego co kojarzę, to Kraków ma te duże imprezy, takie też solidne.
Tak.
Więc może się tam wybierzemy. Ja nie wiem teraz, jak to, w jakim to jest terminie w tym roku, ale jak będzie pasować, to zrobimy sobie może weekend.
Ja bardzo chętnie.
W Krakowie. Skoro jeszcze jesteśmy przy właśnie tym temacie, to Ania z kolei napisała o półmaratonie nad jeziorem Garda. Faktycznie on, jeżeli dobrze kojarzę, był jakoś w listopadzie, jeżeli tak mi się wydaje, że jakoś tak było. Ania pisze, że fajny, bo tani pakiet, wspaniała organizacja, no i oczywiście piękna trasa, więc
no,
tu...
No i Włochy, wiadomo.
Myślę, że nie ma się co zastanawiać, jeżeli ktoś ma taką możliwość i może sobie pojechać, bo to jednak albo polecieć, ale no trochę dalej niż półmaraton, chociażby w Krakowie czy w Pile. To myślę, że na pewno warte rozważenia, żeby zrobić sobie taki przyjemny weekend, bo myślę, że temperatura i pogoda też jeszcze wtedy są doskonałe. A Asia, o której tutaj już wielokrotnie mówiłam, pani tutaj doktor, z którą zrobimy też jakąś rozmowę o bieganiu w ciąży i po.
Pani doktor, jak Kaczyński.
Pani doktor. Poleca z kolei Drylander Maraton. Tam jest połówka lub dycha. Akurat maratonu nie biegli, ale pisze, że jest świetna, płaska trasa wzdłuż jeziora. I najpierw statkiem biegacze są przewożeni do Lindau w Niemczech na start. Depozyt się zostawia, który czeka z kolei na mecie w Bregenz w Austrii. Myślę, że jak usłyszałam Lindau, to mi się przypomniało, że...
Czyli przez dwa kraje się przebiega, tak? Przez trzy?
Tak.
Jak na UTMB?
Tak i... My, pamiętasz, kiedyś mieliśmy biec jakiś bieg. Byliśmy zapisani, ale nie mogliśmy polecieć. Musieliśmy zrezygnować. Ja nie pamiętam, czy to nie był ten, bo to były też trzy kraje.
Okej.
Okay. Tak mi się wydaje. Pamiętasz, byliśmy loty do Szwajcarii bodajże? Coś było.
Co?
No było. No musieliśmy zrezygnować z tego, nie pamiętasz?
Nie kojarzę zupełnie.
No, to było coś takiego.
No dobra.
Dawno, ale to jest tak. Tutaj myślę, że to może być bardzo fajne. I oczywiście o tym chyba też nie powiedzieliśmy, o Frankfurcie.
Tak, maratonie. Ja miałem biec, tak, rzeczywiście. Tak, to jest taki klasyk szybki.
I o tym też pisze Asia, bo zarówno Asia, jak i Maciej biegli ten maraton. Napisała, że to jest faktycznie duża, solidna, typowo niemiecka impreza. Taki trochę mniejszy Berlin. I tak mi się
szybki,
też...
Zawsze dobra stawka jest.
Tak, zawsze dobra stawka. Tam pamiętam, jak słuchałam podcast Filipa Fligera, to on zawsze mówił, że jedynym jakby minusem jest to, że tam się GPS gubi. Więc trzeba bardzo jakby patrzeć jednak na czas, a nie na to, co pokazuje zegarek. Asia, pamiętam, że to też nam opowiadali, jak biegli, że jest świetna organizacja i... Logistycznie też jest super, ponieważ przy starcie jest mnóstwo dobrych hoteli, że tak naprawdę oni mieszkali, że siusiu przed startem zrobili jeszcze u siebie w pokoju w hotelu i poszli na start, więc a że faktycznie, że to są też hotele w dobrej cenie i że pod tym względem...
No i loty do Frankfurtu.
No i loty, więc
dobre,
to jest... I to jest też dobry... To jest zawsze ostatni weekend października.
Października, więc już termin fajny.
Więc może być nawet trochę chłodno, no. Ale zazwyczaj tam jest dobre bieganie.
Tak, to jest chyba jeden z tych kilku, niewielu już szybkich, płaskich... W Europie, których jeszcze nie biegliśmy.
I tam jest meta w hali.
W hali, tak.
Tak się biegnie, tak fajnie, bo my zawsze te maratony też oglądamy, więc trochę już o tym Frankfurcie wiemy. I Asia też, bo Asia z Maciejem dużo biegają po różnych też biegach w różnych miejscach tego świata. Nie polecają maratonu w Helsinkach za całokształt. Pamiętam, że tam był jakiś problem, oni się potruli na trasie i do końca nie było wiadomo czym. Więc był to bardzo ciężki maraton i ciężko go potem jeszcze przeżywali po. Na plus napisali, że bieg jest w sobotę, więc niedzielę można potem spędzać na zwiedzaniu, ale napisała Asia, że na tym skończyły się jego zalety, na tym, że to jest bieg w sobotę. Jeszcze napisała o Monachium. Faktycznie Monachium też ma połówkę i pełen maraton, aczkolwiek ja W ubiegłym roku był jakiś problem, tam było coś za dużo, czegoś za mało, problem z trasą, ludzie się pogubili, więc tam organizacyjnie było nie tak. I Asia też napisała, że to jest fajny bieg, ale niekoniecznie taki, który wspominasz latami. Po prostu biegniesz, okay, zaliczasz i robisz. No i jeszcze Stambuł. Oni co prawda biegli to 10 lat temu, więc Asia napisała, że na pewno się w międzyczasie sporo zmieniło. Ale startuje się w Azji, meta jest w Europie.
A, słyszałem o tym biegu.
I Asia co prawda biegła wtedy 15 i mówiła, że super, Maciej biegł cały maraton i narzekał, że po tej 15 to tak naprawdę jest już potem długa prosta wzdłuż morza, więc tam też pamiętam, że narzekał chyba, że wiało.
A to dziwny dystans, 15.
No, czasami takie jakieś są, ale, ale myślę, że też tak w ramach zwiedzania to myślę, że może być fajna impreza. Poza tym bardzo, bardzo fajnie, że Asia o tych niektórych przypomniała, więc dzięki za tak tutaj obszerną odpowiedź. Bardzo miło. I jeszcze, jak mówiliśmy o tych nagrodach w półmaratonach, o szczoteczkach, to Ania z kolei wysłała mi ostatnie zdjęcie, że takiego vouchera i tam wygrana Toyota za półmaraton poznański. I ja do niej odpisałam, ale co, na weekend, tak? A ona, nie, no co ty, nie pamiętasz? Zupełnie nie pamiętam, no bo prawdopodobnie nie zwracałam na to uwagi, ale w 2015 roku Ania debiutowała w półmaratonie poznańskim i wygrała Toyotę, i wygrała ją, bo było jakieś taką losowanie.
Na zawsze,
na zawsze, Toyota. Tak, tak, jakąś tam, już teraz nie pamiętam, jaki to był model, ale taki tam Yaris
chyba. Jeździ do tej pory?
Nie, no chyba już nie, chyba już zmieniła. Raczej na pewno, ale że przez kilka lat jeździła.
To losowanie, nie? Że
było
za,
jakieś
zajęcie
losowanie
miejsca
wśród wszystkich, tak, którzy ukończyli. No i Ania miała taki piękny debiut, tam przecież biegała już cała rodzina. I Ania postanowiła zadebiutować i myślę, że tutaj wszystko pokazało gwiazdy na niebie, że ma zostać w tym bieganiu, ale naprawdę zupełnie jakby nie pamiętam, że taka nagroda była. Bo zazwyczaj teraz jak są samochody, to właśnie tam zatankowany na weekend, a tu no po właśnie prostu Toyota, bo nie pamiętam, czy to teraz była Toyota Bońkowski, czy który okay, był sponsorem półmaratonu.
Ciekawe, jak to działa, pewnie trzeba jakieś podatki za to płacić. Nie?
No właśnie muszę, no Ania na pewno nam napisze, więc możesz nam jeszcze
pogadać,
powiedzieć, ale super, no więc nagrody też były takie.
Ale zobacz, my zawsze mówimy, że dopłaca się do tego biegania, a tu w debiucie jak dostajesz samochód, to
wspaniale,
nie przejesz do końca życia, zawsze jesteś na plusie.
No mówię, ja
nie wydać tyle na bieganie,
że
ile zarobisz.
Ale naprawdę
pierwszym
i jakby byłam w szoku, bo jakoś tak zupełnie. Ja już biegałam wtedy, mhm, i prawdopodobnie biegłam wtedy Poznań i zupełnie jakby nie umknęło mi, że coś takiego kiedyś było, więc fajnie sobie coś takiego przypomnieć. Też dziękujemy.
Ja jeszcze mam dwa komentarze do tematu nagród. Pamiętasz, mówiłem o tym, że
tak,
olimpijczycy,
no,
będą dostawali te mieszkania, voucher, co tam jeszcze było, obraz i
tak,
diament,
tak?
No a niektóre kraje w ogóle nie płacą i wspomniałem, że między innymi Stany. I Bartek Falkowski dzięki za to zwrócił uwagę, że nie, no, Stany płacą. Akurat USA płaci mi za medale i to płaci całkiem nieźle. Na przykład w trialsach wczoraj pierwsze miejsce $80,000, drugie 65 i top 10 kobiet mężczyzn było nagradzanych, ale za medale płacą chyba 37,5 tysiąca dolarów za złoto, czyli całkiem nieźle. Nie płacą takie kraje jak Wielka Brytania, Norwegia czy Nowa Zelandia. Nie wszyscy płacą, czyli jak widać duże rozwinięte kraje nie płacą, pewnie sponsorzy wypłacają jakieś premie, natomiast kraje, państwa, narod jako urząd nie płacą za złote medale, ale z takich ciekawostek znalazłem, że na przykład Singapur płaci $1,000,000 za złoto.
No.
Także może warto zmienić obywatelstwo, jak ktoś dobrze biega i ma szansę na złoto. I pozostając w tym temacie nagród, ja mówiłem o tym, że Profboot, czyli deweloper, który nawiązał współpracę, będzie dawał za medale, ogłosił na konferencji, że za medale olimpijczycy będą dostawali mieszkania. No i nasz dobry kolega Marcin Kargol jest dziennikarzem w Radiu RMF, dziennikarzem sportowym. Był na tej konferencji. No jak tylko usłyszał, o czym mówimy w podcaście, się trochę z tego podśmiechujemy, powiedział, że ma dla nas coś ciekawego, wyśle nam paczkomatem prezent, który dostali na tej konferencji. I okazało się, że dostaliśmy ten prezent, bardzo dziękujemy, jeszcze nie otworzyłem. Dostaliśmy grę Monopoly Profboot, w której zamiast nie stawia się hoteli, tylko kupuje się te osiedla dewelopera, więc tam można jakieś osiedle pod Warszawą. Idziecie też do więzienia i normalnie wiesz, jak ta gra jest, tylko że zamiast
nawet taka specjalna jest grafika właśnie.
Tak, zamiast tych elementów to są inwestycje tego dewelopera, także możemy sobie otworzyć i zagrać wieczorem.
Tak, potem może właśnie Kargol też pisał, że coś może pomyśleć, przekazać tą grę jakoś coś pomyśleć.
A może jest 8 odcinek i w ramach 10 odcinka zrobimy jakiś konkurs i nagrodą będzie właśnie Monopoly olimpijskie.
Tak, ale otwarte, bo chciałabym pograć, bo dawno nie,
dobra.
Dawno nie grałam, więc...
To zagramy, a potem to... przekażemy dalej.
Tak. Dobra. No właśnie, potem można przekazywać dalej, tak w ramach Book Crossing, to Monopoly Crossing też będzie.
Okej, dziękujemy za te komentarze. Fajnie, że bierzecie aktywny udział w tym podcaście, dodajecie od siebie różne rzeczy, polecacie, zwracacie nam uwagę, jeśli popełnimy jakieś błędy. Czy to w wiadomościach prywatnych, mailem, gdzieś na Instagramie, czy w komentarzach na Spotify. Spotify w odcinkach ma taką opcję, żeby zostawić notatkę.
I tam dostajemy
to. I tam bardzo dużo dostajemy, tak. Zdziwiłem się, bo ja co prawda słucham wielu podcastów, wiele kanałów subskrybuję, a nigdy nikomu nic nie skomentowałem. I też zacznę. Także dzięki, fajnie. Czujemy wtedy, że to do kogoś trafia i razem wspólnie możemy się więcej dowiadywać
o tym świecie. I tworzyć ten podcast tak naprawdę razem.
Okej, okay, chyba tyle z nawiązań do poprzedniego odcinka, poprzednich odcinków w zasadzie. Kolejny punkt, zanim przejdziemy do punktu głównego, to newsy biegowe z tygodnia.
A trochę się działo.
Ja mam kilka takich newsów przygotowałem. Numer jeden, może nie najważniejszy, ale gdzieś tam przewinął się. Kelvin Kiptum, czyli pan, który rekord świata wybiegał, pobiegł 2 godziny i 35 sekund w Chicago z nami ostatnio.
My chwilę po nim.
Będzie biegł w Rotterdamie. I już powiedział głośno, że atakuje 2 godziny. On do tej pory biegał drugą połówkę szybciej, chyba poniżej 60 minut, więc ma papiery na to. Będzie biegł na 2 godziny. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała. Szkoda, że Eliud, kumpel z drużyny, biegnie w Tokio. No, ale tak jak mówiliśmy, wziął nasze miejsce, niech biegnie. Natomiast Kiptum biegnie, atakuje 2 godziny, a potem jego celem będzie oczywiście złoto w Paryżu. Ma nowego partnera technicznego, chińska firma Amazfit się pisze, pewnie od Amazing, więc Amazfit. Produkują zegarki, elektronikę do pomiaru parametrów, jakieś tam pierścienie, opaski, różne takie gadżety, więc ma nowego sponsora.
To, co mi pokazywałeś.
Tak, w Paryżu była konferencja prasowa i tam oficjalnie ogłosił, atakuje 2 godziny. No wiadomo, to jest taka marketingowa akcja, żeby wszyscy Rotterdam oglądali.
Patrząc na to, że pobiegł 2 godziny i 35 sekund.
Niewiele mu brakuje. Trasa w Rotterdamie, jak pamiętasz, zapewne jest całkiem okej. Okay. Jak będzie pogoda i jak będą pacemakerzy, a pewnie mu wystawią jakichś zająców na to,
szczególnie, że to
będzie
tam
atakował. Rotterdam. Medialnie będzie, czy się uda, zobaczymy.
Ja trzymam kciuki.
Tak, ja też. Drugi news, Jakob Ingebrigtsen zostanie ojcem. Napisał, że w czerwcu zespół się powiększa, jego partnerka jest w ciąży. Taki newsik lifestyle'owy ze świata biegowego.
I zaczął współpracować z Wealth Vitamin?
Tak, to były
to, tak mówię, to taki pyszny izotonik, który z kolei był na mecie w Hamburgu. Wzięliśmy sobie na mecie i naprawdę był dobry, na tyle dobry, że następnego dnia kupiliśmy sobie.
Tak, a były fajnie podzielone, bo były nazwane Recovery, Energizer, jakiś doładowujący, jakiś uspokajający i one miały różne składy, różne smaki, ale właśnie nie były sztuczne, były w takich fajnych butelkach i całkiem jakieś elektrolity i tak dalej.
Ciekawe, czy wejdzie do Polski też ten izotonik. Jestem ciekawa. Ale fajnie, to tak, bo mi też pokazałeś.
Jak gdzieś będziecie, nie wiem, czy tylko na rynku niemieckim jest dostępne. Pewnie
nie, skoro Jakob
Ingebrigtsen, to pewnie gdzieś w innych krajach.
Dlatego mówię, że ciekawe, czy w Polsce.
Znajdźcie sobie, jak gdzieś będziecie. A swoją drogą powiem też, wracaliśmy teraz z Walencji i w lodówce na lotnisku był izotonik z logo Parkrana, rekomendowany przez Parkran.
Tak, ale tak też zrobiliśmy to samo, że izotonik, który był na mecie w Sewilli, tak nam smakował, bo był taki jakiś dobry, że kupiliśmy go sobie.
Jak on się nazywał? Ja go kupowałem.
Aquarius, nie.
Aquarius, jakiś, tak? Chyba Aquarius chyba.
Okay. Pewnie nie, ale...
chyba Aquarius. Co jeszcze z newsów? Wspominałaś, że ruszają już duże biegi. Tak, odbył się m.in. półmaraton w Sewilli w zeszły weekend, tydzień temu, tak. Monika Jackiewicz, siódme miejsce i życiówkę nabiegała. Gratulujemy. Godzina 10:39 sekund. Julian Wanders też pobiegł na siódmym miejscu do biegu. Z takich dodatkowych ciekawostek. No i cóż, wczoraj była duża impreza. W Orlando bieg kwalifikacyjny do drużyny olimpijskiej amerykańskiej. No i ja muszę powiedzieć, że to jest impreza. Amerykańcy potrafią potrafią zrobić szał. Marketingowo wszystkie firmy się wystawiły się, expo, namioty, szał w mediach. Wszyscy, w zasadzie wszyscy tam byli, wszyscy najlepsi biegacze ze Stanów, maratończycy tam byli.
Influencerzy też.
I to, jak to zostało, internet. Tak, ta cała relacja, opisy, to wszystko naprawdę na top poziomie. Świetnie się na to patrzyło, dobrze się oglądało relacje, no ale też to nie tylko te firmy i influencerzy, sami lekkoatleci świetnie się w tym wszystkim odnajdują. Konferencje prasowe przed, po, u nas tego nie ma. Na przykład taki, za chwilę o tym powiemy, ale kilka osób, które zaliczyło DNF, Parker Simpson czy Kira D'Amato, w tym samym dniu napisały już post u siebie, że nie ukończyły, nie poszło, dzisiaj, tak. Dzisiaj chce się uspokoić, chce spędzić czas z rodziną, jutro napisze więcej. I dzisiaj drugi post opisujący, co tak naprawdę się stało, że na tej 20 czy 21 mili zeszli. Fajnie, bo to jest taki dla mnie szacunek do fanów i obserwujących. U nas bardzo często ktoś zejdzie, to zaszywa się na kilka tygodni, nie wiadomo, czy on żyje, czy nie żyje, tak, co się z nim stało, czy dobiegł, czy nie dobiegł. Przed biegiem jeszcze czasami są nawet wrzucane jakieś zdjęcia numeru startowego, jutro ogień, trzymajcie kciuki, a potem cisza.
Potem nic, tak,
a tu fajnie, czy mi nie pójdzie, czy nie pójdzie, jestem spójny w tej komunikacji, być może mają jakichś agentów, być może ktoś im to pisze, ktoś im to podpowiada, ale nikt nie każe wyżalać się i dzielić szczegółami i robić jakieś live'y wielkie, ale krótki post opisujący, że dobiegłem czy nie dobiegłem, jestem zadowolony, niezadowolony.
Tak.
Jakby się należy. Jak już prowadzisz jakieś na zewnątrz konta komunikację, to dbaj o to. I pod tym względem akurat ja podziwiam ten rynek. Tam wydaje mi się, że oni wszyscy muszą to robić, bo inaczej ich nie ma. Bo inaczej nie ma sponsorów, nie ma kibiców, a bez tego ciężko być sportowcem. I tam doskonale to rozumieją. No ale wracając.
No ale jakby nie patrzeć, też taki DNF to jest po prostu część sportu.
No
i to
tak.
Też jest
kontuzja,
fajne, trzeba o tym mówić. I dobrze, jak
tak,
się
tak
mówi,
samo
bo to jest ludzkie.
Z kontuzjami. No przecież kilka osób wycięło przed. Emma Bates, Molly Seidel. No kilka dni czy kilka tygodni
Molly
przed.
To tak dwa dni chyba przed.
No
nie?
Tak. Personalnie dość nagrała filmik i opowiedziała. A u nas, jak jest jakaś kontuzja, to też... Ja nie mówię, że wszyscy mają dzielić się wynikami badań. Ale,
no, ale można o tym
fajnie,
powiedzieć.
Jak się wrzuca taki update. No więc kilka osób nie pobiegło. W ogóle ten bieg był rozgrywany na pętli chyba jakieś dwie mile, jakieś ponad 3-4 prawie kilometry, więc kilka razy przebiegano w tym samym miejscu. Dla kibiców myślę, że to było fajne, dla mediów też. Było ciepło, bo wiadomo, Orlando to tam chyba jakieś 20 stopni, może więcej. Startowali chwilę po 10:00. Najpierw mężczyźni, chyba 10 minut.
Tak, później. 10:10, a potem 10:20 kobiety.
Tak, no i oczywiście wielkich rekordów nie było, natomiast dobrze się to oglądało, moim zdaniem. Szczególnie wśród kobiet fajnie, bo dość długo ta paka dobrze leciała. No i oczywiście, co mnie zaskoczyło, wygrała debiutantka.
Tak.
Nikt na nią nie stawiał i wszędzie w mediach mówiono top 3, top 5 wymieniano, nikt oczywiście na debiutantów nie stawiał. Druga Emily, 2:22:10, 32 sekundy po niej Emily Sisson, na nią akurat wszyscy stawiali. I Dakota Lindblom, trzecia, jakieś 3 minuty później. Z takich bardziej znanych kobiet Sarah Hall była piąta, Des Linden 11, no, Kira D'Amato DNF po 20 milach. U mężczyzn też ciekawie było, chociaż tam na kilka kilometrów do mety zostało ich 3, więc myślałem, że już wszystko będzie ustawione, natomiast dwaj kumple z treningu, z drużyny, Connor Mans i Clayton Young, dobiegli razem do mety, tam sekunda ich dzieliła. Jeden zgarnął 80 tysięcy, drugi 65. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego jeden puścił drugiego, więc były jakieś spekulacje, że to odwdzięczenie się, bo wcześniej Mans puścił Younga na jakimś biegu. Były też informacje, że jeden należy do jakiegoś kościoła i płaci niższe podatki. Connor Mans jest sponsorowany przez Nike, więc pewnie za pierwsze miejsce prawdopodobnie wziąłby większy bonus niż Clayton Young, który sponsorowany jest przez Asicsa, który może wypłaca mniejsze bonusy, ale są kumplami, może się na koniec podzielą, nie wiem. No i trzecie miejsce to też ciekawie, bo myślałem, że gość, który prowadził większość biegu, biegł z nimi, dociągnie na trzecim miejscu Leonard Courier. Wszyscy w 2:09 sekundami. dobiegli z takich bardziej znanych, których ja akurat tam obserwuję i liczyłem na nich. CJ Eberson 5, Reed Fisher, Steve Manelli 9, Galen Rapp 16 dopiero. Parker Simpson, jak powiedziałem, z drużyny Saucony DNF na 21. Na 21 mili. Chelimo debiutował, wszyscy spodziewali się, że namiesza, ale od początku gdzieś tam z tyłu. No, także fajnie. Tak jak mówiłem, 10 miejsc nagradzanych od 80 do 7 tysięcy dolarów. Fajna impreza. Ja sobie życzę, żeby u nas też były takie kwalifikacje. Tam też nie jest to jasne, sposób. Bo w ogóle, tak. Żeby się to nie jedzie top 3, jedzie top 3, o ile ma minimum wybiegane. Wśród facetów Korean nie ma zrobionego minimum. Yank i Mann zrobili to w Chicago razem z nami, tam wtedy, pamiętasz?
Tak, chwilę za nimi znowu.
Korean musi czekać do maja, chyba 5 maja na podstawie tabel i rankingów będzie wiedział, czy się dostanie, czy nie. A wśród kobiet wszystkie trzy stopu jadą do Paryża. Także fajnie. To jest super, bo to jest wielka impreza, to jest świetna promocja tego sportu, tych wszystkich biegaczy i wszyscy mają równe szanse. Stają razem na linii, te same warunki, ta sama trasa. Trójka, która przybiegnie, jedzie. Krótko, proste. Nie ma jakiegoś kombinowania. Więc,
ale też właśnie fajnie, no my sporo takich kont jakichś amerykańskich obserwujemy, więc od wczoraj co chwilę jakieś zdjęcia, właśnie wywiady, konferencje. Dużo można się o tym dowiedzieć, dużo zobaczyć. Tak, fajnie. Tak. Też i Emily Sisson coś wrzuciła i napisała. Fiona O'Keefe, bo ja ją zaczęłam wczoraj obserwować tuż po tym, jak wygrała, bo byłam ciekawa, kim ona jest. To jak zaczynałam ją obserwować, to miała jakieś 7 tysięcy obserwujących. Dzisiaj ma już bodajże 20 parę, więc szybko poszło.
Jeszcze tam czwarta dziewczyna w ogóle nie jest sponsorowana przez nikogo,
Tak.
Nie?
Czwarta w ogóle nie jest sponsorowana, nie ma trenera.
A nadal ma szansę na Paryż, bo jeśli wytnie kontuzja którąś z pierwszych trzech, to może pojechać jeszcze.
Tak,
to
też miała właśnie takie zdjęcie z mety. No widać, że się rozpłakała, więc pewnie po pierwsze czwarte miejsce, ale po drugie czwarte miejsce, ale czego się też mogła nie spodziewać.
Co do zdjęcia z mety, też fajnie się patrzyło na to. Oni oczywiście całą tą otoczkę mają, pewnie był hymn na starcie, ale na mecie każdy przykryty amerykańską flagą, ładne zdjęcia, wszyscy biegają. No. Tam w ogóle też tak marketingowo impreza dobrze ogarnięta. Te takie tabliczki, z którymi sobie biegacze wypełniali, mam tak i tak na imię, mam tyle lat i kilka takich, taka krótka ankieta i robili sobie z tym zdjęcie do social media. Tak typowo już pod te
który
wszystkie social
jest,
media, tak.
Tak.
To mój któryś maraton i tak dalej. Więc fajnie przygotowane takie szczegóły. No dobrze się na to patrzy, jest fajna impreza. Tak powinno być. Gdzieś tam słyszałem w jakimś podcaście angielskim, że Brytyjczycy też tam wypowiadali się, że też chcieliby dokładnie taki system kwalifikacji mieć, bo to jest dla kibiców też fajne.
No ja uważam, to nie tylko my, to nie tylko musisz my, tak się tam no, potem kręcić po różnych maratonach, tylko masz konkretny podany i tylko ciekawe, jakie miasto by to przejęło. Dem.
Gniezno. Okay.
Tak, ale miło się w to wczoraj wszystko oglądało.
Także tam teraz wszyscy się regenerują, będą się szykowali do Paryża. Fajna sprawa. Wielu biegaczy też miało szansę się pokazać, pewnie byli przedstawiciele firm, podpisywane kontrakty i tak dalej.
A z Fioną O'Keefe zakładam, że będzie teraz oczywiście wysyp wszystkich podcastów, ale ja dzisiaj rano słuchałam Ali on the Run, zrobiła podcast we wtorek 25 bodajże, czyli kilka dni przed.
Nie?
Tak, i właśnie dzisiaj sobie to posłuchałam. Jest cała rozmowa. Mhm. Fiona już była tam na miejscu, bo pojechała, żeby się aklimatyzować i przyzwyczaić do tego wilgotności i temperatury. Mhm. Ale ciekawa rozmowa, więc jakbyście chcieli posłuchać, to polecam, bo fajnie się słuchało i miło słyszeć o kimś, kto pierwszy raz pobiegł maraton, jakby ona opowiadała o tym, że nie wie, czego się spodziewać, bo nie biegła nigdy maratonu, a tu taki sukces.
Okej. Okay. Ostatni news. Dzisiaj, dosłownie parę godzin temu w Japonii, Charlotte Pendier, brytyjska biegaczka, pobiegła życiówkę w półmaratonie. Godzina 8:02. Z ciekawostek jej partner Adam Clark. Też życiówka, godzina 1:54. Taka parka. O, szybcy. Trenowali w Australii, widać.
A ona przez długi czas nie biegała?
Ona nie biegała, miała kontuzję, ale pewnie będzie teraz atakowała minimum olimpijskie, nie? Może, ja nie wiem, czy oni do Londynu nie trenują. Pewnie tak, bo ona zawsze z Londynem ma dużo wspólnego. No ale ładnie,
będę
godzina 8,
piękna
życiowa. Właśnie. Kończymy newsy, przechodzimy do krótkich informacji, co u nas. Jak zwykle zaczynamy od Road to London. Jakieś update'y z Londynu? Ja tylko powiem, że lot nadal mamy przesunięty. Nie anulowałem, nie kupiliśmy kolejnych. Pewnie jakimiś innymi liniami wrócimy, może z przesiadką w poniedziałek wieczorem, żeby się nie zrywać, żeby celebrować Londyn i weekend maratoński.
Tak, tak. Może na tym.
I to tyle z przygotowań do Londynu. Dobra.
No trening zrobiłam ten tydzień. Różnie było, bo ta pogoda jest teraz znowu taka męcząca. Z kolei wiatry.
Oj tak.
Wieje non-stop i dzisiejsze długie wybieganie. Pierwsze 8 kilometrów miałam praktycznie non-stop pod wiatr. To nie wiem, no chyba tak ja miałam lepiej w takim razie, ale jest to po prostu psychicznie i fizycznie męczące. Fizycznie, jak się muszę z tym wiatrem siłować, trochę to jest demotywujące, ale cały czas sobie myślę, że no może też tak wiać w Londynie, albo że nie będzie wiać
może.
I wtedy będzie
lekko.
Lekko.
To.
No i skoro o wietrze mowa, to wczoraj biegliśmy City Trail, który też nie był łaskawy pod tym względem.
Tak, na ostatnim kilometrze bardzo wiało. Naprawdę te ostatnie 800 metrów to jest... Tam często wieje. Wieje wzdłuż jeziora i biegnie się pod wiatr. Mimo kilku drzew nic tam nie pomaga.
Myślę, że powinni jakieś...
Panele pan Andrzej powinien rozkładać.
Tak. Nie, tak. Wczoraj odbył się w Poznaniu czwarty już City Trail, czyli przed nami ostatni w marcu. I tak warunki były w miarę okej, jak na to, że niedawno jeszcze było mnóstwo śniegu, więc było
na starcie, było na mecie, przez start przebiega się dwa razy, więc w zasadzie było.
Na starcie były te kałuże, które ja pierwszy krok, jak zrobiłam, dziewczyna obok idealnie wbiła się w kałużę, którą bryznęła na mój but, więc od pierwszego kilometra miałam całe buty już mokre.
Cross.
Tak, to był prawdziwy cross. Skarpetki KB z takimi błotnymi plastrami, że już wszyscy mi polecili, że mam jakimś tam mydłem umyć szarym, więc muszę to zrobić, żeby się odprało. Też bardzo dziękuję, bo dostałam dużo odpowiedzi. Jak się tobie biegło?
Dobrze, ja założyłem kolce. Do ostatniego momentu wahałem się, bo skoro tylko z 5 kilometrów, jakieś 500 metrów łącznie może było błota, to wahałem się, czy zakładać może karbon nawet. Założyłem kolce, to był świetny wybór. Równo w końcu nie było tak, chociaż myślałem, że na ostatnim kilometrze urwę kilka sekund, ale wiało tak, że tak, zabrało.
Urwałbyś to i tak, skoro miałeś taką prędkość.
No czwarty
i tak
wyszedł
było
mi szybciej, po 3.20 pierwsze trzy, czwarty już był w 3.15 i liczyłem, że na piątym jeszcze dokręcę śrubę.
No ale to można ale powiedzieć, że z tym wiatrem to było 3.15.
Tak, te 50 sekund, ale do końca trzymałem, wyprzedziłem jeszcze dwie czy trzy osoby, nawet rzuciłem się jeszcze w pogoń na 200 metrów przed metą, wyprzedziłem kolegę i jeszcze rzuciłem się na trawie w pogoń napędzany dopingiem innych i na kratach dosłownie wpadłem z rywalem na równi. Mamy ten sam czas, ale on jest na 9 miejscu, ja na 10. Więc takie samo miejsce jak ponad miesiąc temu. Czas dużo lepszy i to był mój drugi czas w ogóle na 16.38, a mam 20 chyba 2, więc mam nadzieję, że za miesiąc będzie już taka wiosenna aura, będzie sucho, nie będzie wiało i porobimy życiówki na tej trasie. Fajny trening, jak zawsze, fajne spotkanie, zawsze fajny klimat, a potem mamy zawsze dużą grupę w Zofii. Tak jak obiecaliśmy, był Pleśniak, wszyscy chwalili, więc kto był ten mógł
nawet my się
pobiegł
się nacieszyć.
Nawet ktoś w kolejce powiedział, oto Pleśniak ten z podcastu, więc wesoło było, to taki też intensywny czas, bo po takim mocnym biegu crossowym fajnie byłoby sobie poleżeć z pół godziny, a my stoimy jeszcze kilka godzin, drepczemy w miejscu, robimy kawy, no ale zawsze jest fajnie, wesoło, dużo ludzi, także super.
No ale ten City Trail, ja dodam moje 5 groszy, no ja byłam niezadowolona. Pobiegłam co prawda 30 sekund szybciej niż poprzednio, ale to był też mój start po kontuzji. No i okej, ale nie okej. I siedzi mi to od wczoraj w głowie, bo chciałabym już być w innym momencie moich treningów i trochę mi motywacyjnie spadło wszystko.
Ale na pewno był to lepszy trening niż gdybyś wyszła i pobiegła sobie dookoła bloku. Takie starty. No, no czasami takie tak, warunki takie też były.
Ale, no warunki warunkami, ale jakoś tak miałam nadzieję, że chociaż 20 zobaczę z przodu, a nie zobaczyłam. I jak zobaczyłam wbiegając, a byłam tak już, ja tak patrzę zawsze, no patrzę na ten zegarek, ale generalnie nie sugeruję się tym jakoś bardzo, bo i tak wiedziałam, że na ostatnim wyrzucę swoje płuca i po prostu dam z siebie tyle, ile mogę, czy to będzie 4,30 czy 4,10, no to nieważne. I jak już wbiegając na trawę zobaczyłam, że jest 21, sobie myślałam, dobra, już kurde, przejdę do marszu i już nieważne, ale no, no.
Jeszcze jest jeden za miesiąc.
Poprawimy. Nieudany ten sezon tak do końca, muszę powiedzieć. Raz to... nie mogłam pobiec, te warunki też za każdym razem takie. No liczę na to, że ten marzec, marcowy będzie suchutko,
będzie taki wiosenny,
ptaszki śpiewają,
słońce, tak,
ciepło. Tak. Tak i będzie. Wtedy chyba otworzymy Zofię o 13, żeby mieć godzinę, żeby się nacieszyć.
A podobno wykrakałem, bo mówiłem, że już mieliśmy edycję City Traila z jesienną.
To Aga mówiła, tak.
Tak, deszczową, śnieżną, jeszcze nie było wiatru.
No to słońce.
No, i, no to teraz kraczę głośno, żeby jeszcze nie było wiosennej,
będzie
słonecznej.
Słońce, żeby wręcz było trochę ciepło, czarujemy, żeby móc założyć krótkie portki i krótką koszulkę już w ogóle i nie będę w Kolumbii biegła jak zawsze.
Co jeszcze u nas? No musimy się pochwalić, w zeszłym tygodniu mieliśmy weekend pączkowy, zbieraliśmy dla WOŚP i rekordową kwotę, zbieraliśmy całą puchę, prawie 5000 zł zanieśliśmy do sztabu, tam zawsze fajna impreza, to jest taki fajny klimat.
Wszyscy są serdecznie uśmiechnięci.
Więc bardzo fajnie, to była fajna rozgrzewka przed tym nadchodzącym tygodniem pączkowym, bo w czwartek jest tłusty czwartek, więc są pączki, a my te pączki zaczniemy pewnie już we wtorek. Skończymy pewnie pod koniec tygodnia. Także szykujemy się. Będzie ciężki tydzień.
Weźcie pod uwagę, że Zofia ma 19 metrów kwadratowych, więc jest to wyzwanie, ale
będzie mało
lubimy
snu,
wyzwania. Ale... No nie, o sen zadbamy najwyżej. Tak, ale będzie można nas odwiedzać po pączki. A jeszcze a propos WOŚP-u, no to pozdrawiam przy okazji, bo potem zapomnę, cały sztab wojtusiaki.pl. To są z nimi współpracujemy od 3 lat.
Ja
i
muszę
chętnie dla nich
powiedzieć,
zbieramy,
że na WOŚP-u obserwowałem też kilka aukcji na Allegro. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku. Pakiety chciałem licytować na biegi i jakoś tak mi przeleciało, jak po kilku dniach sprawdziłem, to wszystkie licytacje już były zakończone. Jakoś przespałem. Może w przyszłym roku. No co jeszcze u nas? A, czwarte adopciny Feli.
Tak, świętowaliśmy.
Dokładnie
2 lutego.
Tak, 4 lata. Temu adoptowaliśmy Felę, przywieźliśmy ją z Wrocławia i ten psiaczek tak tu z nami już jest.
Śpi obok, mamy nadzieję, że nie będziesz czekać, bo baba z psami chodzi około 21, będzie szansa,
jeszcze,
że nie.
Jeszcze mamy trochę po 18.
Ale ja z okazji 4. rocznicy adopcji Feli zabrałam ją na 4 km wspólnego biegania, które generalnie Fela bardzo lubi, ale akurat tym razem od początku chyba nie
też
miała
ma
za bardzo...
Sezon.
Też ma słaby sezon. I sobie tak pląsała obok mnie, nie ciągnęła, bo ja bardzo lubię z nią biec, bo te pierwsze 2 kilometry są takie, że to Fela przejmuje całą robotę i ja tak naprawdę tylko ruszam nogami, ale zrobiłyśmy właśnie rekonesans wtedy trasy, bo to było w piątek, trasy City Traila, więc wiedziałam mniej więcej na jakie warunki się szykować i myślę, że koniec końców i tak był piesek zadowolony z tego świętowania.
No i co jeszcze? Byliśmy w sklepie biegacza. Polecamy oczywiście sklep biegacza Polonez w Poznaniu. Są nowe startówki kupione. Ja natomiast wypożyczyłem, bo chłopaki, dziewczyny, ekipa mają teraz buty Pumy do testów, a że w Pumach...
Ja pamiętam Pumy i Hoki chyba teraz.
Tak, ja pamiętam Puma Faz 500. W takich biegłem maraton.
Dzięki Benek.
W 2013 roku. Drugi swój maraton chyba biegłem takich Pumów.
One były fajne.
Ja je kupiłem na promocji w Barcelonie za 75 euro w Corte Inglés. Był w sklep Pumy
to
i one były świetne.
Lekkie buty, no.
A teraz wziąłem sobie Puma Deviate Nitro 2. Przebiegłem sobie w nich kilkanaście kilometrów. Lekkie, szybkie, to chyba są takie bardziej treningowo-startowe, natomiast dla mnie za wąskie. I to tak jakoś dziwnie, mój rozmiar, natomiast wąskie w palcach i tak dość niewygodnie. Bałem się nawet, że sobie dzień przed City Trailem obetrę palec i będzie problem, ale było okej.
Ale fajnie, bo dwukolorowe.
Tak, jeden jest czerwony, drugi niebieski. Nawet ktoś
tak
mnie zapytał, czy to tak oryginalnie, fabrycznie. Tak dostałem, więc chyba tak po prostu sprzedają. No fajnie, to tak fajnie wygląda. Chyba tyle. Aha, co u nas? Założyliśmy profil na Instagramie. Podcast KB podkreśnik, bo niestety podcast KB nie wyskoczył mi, że jest zajęty. Bo tam będziemy robili skróty z odcinków, rolki. Będziemy tam pewnie wrzucali jakieś informacje dodatkowe. Może to być też sposób na kontakt z nami, komentowanie, pisanie.
Tak, bo potem jak mamy, znaczy to też jest okej, oczywiście zbieramy to potem, ale czasami jest tak, że ktoś nam pisze prywatnie albo ktoś pisze na KB, a stwierdziliśmy, że mimo, że dorzucimy sobie kolejny profil, bo biorąc pod uwagę, że jest KB, Zofii i prywatny i jeszcze kilka innych, Rada Osiedla i takie tam, to będzie to chyba takie fajne miejsce, gdzie będziemy mogli już czysto, typowo wrzucać tematy związane z podcastem, bo nie chcemy też jakby zaspamować KB albo prywatnych, bo może nie każdy chce to widzieć, więc kto chce i jest zainteresowany podcastem, to też zachęcamy do polubienia. My pewnie napiszemy o tym też tutaj, podlinkujemy w opisie tego odcinka. Ja to też podlinkuję na KB, więc będzie można nas tam zaobserwować i postaramy się całą komunikację tam wrzucać. Będzie pewnie jakoś tam bardziej, większy porządek. Zmienimy tylko logo, musimy nowe zrobić, bo póki co, żeby się nie myliło z KB.
O, może ktoś zechce nam zrobić logo, może ktoś zna się na tworzeniu logo. Ja sam może coś zrobię w pamięci jakimś. Ale tak, strategia pewnie będzie taka, że tam będziemy wrzucali wszystko i u nas udostępniali. W takiej kolejności pewnie będzie dla nas wszystkich najłatwiej. Tyle. Co u nas? Czy chcesz coś jeszcze dodać?
Nie, już.
Dobra, przechodzimy do głównego tematu, tak jak mówiłaś, poradnik startowy. Zdaliśmy sobie sprawę, że jest wiele osób, które nie będą debiutowały na przykład w większych imprezach, na różnych dystansach dłuższych, typu półmaraton, maraton, albo jadą za granicę, nigdy na przykład za granicą nie startowały, a to się wiąże pewnie z różnymi ważnymi elementami, szczegółami, o których dobrze wiedzieć, więc my jakieś doświadczenie mamy i stwierdziliśmy, że zbierzemy to do kupy i podzielimy się, stworzymy taki poradnik przedstartowy, a nawet i startowy. I ja myślę, że fajnie byłoby podzielić to na takie etapy. Przed biegiem, tydzień przed, dzień biegu i po. Co warto zrobić, na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać, czego nie robić. No? Bo za chwilę startują te wszystkie maratony, zaraz będzie Sewilla, zaraz będzie Barcelona, półmaraton za tydzień, wszystkie wesołe starty.
To był fajny bieg.
To był bardzo fajny bieg, wrócimy tam kiedyś. Więc może komuś się przyda, akurat to będzie może dobra rzecz dla niektórych. No i oczywiście zachęcamy, jeśli warto o czymś powiedzieć, pominęliśmy coś,
tak, piszcie, dajcie znać.
A my w kolejnym będziemy mieli tematy do nawiązania. Dobra, tydzień przedstartowy. Tak powiedzmy, zrobiliśmy sobie ostatni
czyli
bieg.
Czyli dzisiaj, jest niedziela, za tydzień.
I za tydzień mamy bieg. No i teraz chyba taki najbardziej kontrowersyjny temat, ładowanie węglowodanów. Był taki schemat 3 dni bez, później 3 dni z dużą ilością, żeby sobie ten glikogen nazbierać i tak dalej. Podobno to nie działa. Ostatnio nawet czytałem, że takie ładowanie węgli od środy, czwartku na 3-4 dni przed startem też badania pokazują, że nie działa, bo w tym czasie się ruszasz, biegasz i to nie jest tak, że sobie jakoś nie wiadomo jak zaakumulujesz, że to tylko w ostatni dzień, piątek, sobota, wystarczy trochę więcej węglowodanów zjeść. Chyba nawet badania mówiły, gdzieś na nie trafiłem, że wystarczy w sobotę, ale wtedy trzeba 10 gram węgli na kilogram masy ciała. Czyli to tak 700, musiałbym walnąć 700 gram węglowodanów, czyli tak z 2 kg ryżu pewnie musiałbym, albo nie więcej chyba nawet zjeść w ciągu całego dnia, żeby się naładować.
No jest ale to do zrobienia.
U nas to jest tak, że chyba jakoś tak specjalnie się nie spinamy na te krótsze biegi, tym bardziej przed maratonem. Nie ograniczamy jakoś węglowodanów, ale na pewno już tak od czwartku,
piątku. Ja nie zauważyłam, jak robiliśmy kiedyś to takie cięcie węglowodanów, że tam ta dieta, tam teraz zjem kołek twarogu.
Nie mam energii, że się czuję.
Ja tego nie zauważyłam, żebym nie miała energii. No byłam pewnie głodna, bo generalnie węglowodany są częścią naszej diety i ja lubię węglowodany i nie czuję się też źle jedząc je, bo one mi też dają energię. Nie lubiłam tego nigdy. Trzeba było kombinować, co zjem teraz omlet, no bo co możesz zjeść, co jednak cię nasyci.
No tak, bez sensu.
I tego już przecież w ogóle nie jakoś
chyba się nie stosuje.
Nie mamy czegoś takiego, że nagle od środy.
Ale gdzieś tam piątek, sobota, no tak, więcej, tak. Nie wiem. Na przykład teraz w Walencji zjedliśmy sobie makaron i pizzę. Parszywą, co prawda.
Ale zjedliśmy, szukanego.
Tak. No najczęściej jakieś takie rzeczy. Z takich porad na to wpadłem w Londynie, jak naprawdę nie ma już dobrej, nie wiem, włoskiej knajpy. Ryż jest też niezły, a ryż można znaleźć w chińskich albo hinduskich, indyjskich restauracjach. Można poprosić po prostu o czysty ryż, nie trzeba jeść tych gęstych, mocnych, ciężkich sosów.
Tak.
Nie? Taki Chiny.
Pamiętasz, nie trzeba.
Pamiętasz w Bostonie, jak wieczorem byliśmy głodni, a nie chcieliśmy wychodzić, wszystkie restauracje zajęte, zamówiłem makaron.
Tak.
I zamówiłem,
no, sos, no.
To był jakiś, ja nie pamiętam z czym to było oryginalnie w menu, ale zamówiłem bez mięsa, bez sera, bo oni oczywiście taki ciągnący się chamski ser tam rzucą, bez jakichś dodatków,
ale
bez
to było pyszne,
papryki,
to było
i on był
spaghetti z
dziwnie
oliwą.
Na mnie patrzyli, ale to była duże pudło z dobrego makaronu spaghetti, zalanego oliwą i zasypane, i tylko posolonego i tyle.
Tak, wzięliśmy to, bo to było w restauracji naprzeciwko naszego hotelu, więc wzięliśmy na wynos, bo stwierdziliśmy, że już sobie zjemy na spokojnie i to było pyszne. Mam nawet zdjęcie, wiem, na łóżku ten makaron. Więc tak, my zawsze zwracamy na to uwagę, żeby ta sobota już była ani nic nie dziwnego nie jeść, ani też tłusto nie jeść, bo to też myślę, że każdy też gdzieś tam, jeżeli komuś się sprawdza, że chce więcej ładować, to niech ładuje, ale piątek, sobota to
takie... Ale nie przejadać się, bo ludzie też przeżywają, nawadniają się, chodzą z jakąś butelką 5-litrową, jedzą nie wiadomo ile. Tak naprawdę jemy taką samą ilość, tylko ten skład jest inny, tak? Mniej może mięsa, warzyw, nie wiem, jakichś tłustych rzeczy i tak dalej, błonnika, a więcej węglowodanów. Warto też w tym tygodniu przedstartowym jeszcze sobie sprawdzić, przygotować, skompletować sprzęt. Buty, ubrania, nie wiem, jakieś, masz swoje ulubione skarpetki, które nagle mają dziurę, to może trzeba kupić kolejne. Buty już nie muszę mówić, że warto je wcześniej rozbiegać, a nie nowe z pudełka wyjąć. Zastanowić się, w jakich spodenkach, koszulce się będzie biegło, bo może ma się jakieś swoje ulubione. I warto sobie to przemyśleć, a nawet sobie jakiś trening zrobić już w takim docelowym stroju startowym, żeby nie
tak
było niespodzianek.
No i tak samo jak się gdzieś leci, jeżeli to jest bieg za granicą, no to można sprawdzić prognozę pogody, ale też ja zawsze wolę wziąć po prostu, powiedzmy, że zakładam, że i tak będę biegła na krótko, ale gdyby coś się wydarzyło, że nagle pogoda się zmieni o 180 stopni, no to weź długi rękaw cienki,
no,
albo coś, żeby
pewnie
mieć jakby wybór.
Lepiej się przygotować. Okej, to tak tydzień przed startowy, na to warto zwrócić uwagę, natomiast dzień przed zazwyczaj jest expo, trzeba odebrać pakiet. Moim zdaniem to w Londynie pamiętam, że dobrze zrobiliśmy. Jeśli jest taka możliwość, idź sobie na expo w piątek, gdzie nie ma kolejek, albo w sobotę rano. My byliśmy w sobotę rano, jak wychodziliśmy po godzinie z tego expo, to już była kolejka aż na zewnątrz budynku, bo najczęściej te wszystkie grupy, drużyny i ludzie budzą się rano, idą sobie na rozruch, jedzą śniadanie i około 11-12 wszyscy są na expo, więc dobrze jest sobie nie stać tam za długo w kolejkach, wejść, odebrać pakiet, nie szarpać się, nie chodzić tam za dużo po tym expo, nie próbować nowych rzeczy, tam będą testy żeli, batoników,
nogawek.
Będą nogawki, będą drążki, kto dłużej będzie wisiał, wygra nagrodę, a będą jeszcze
to
jakieś...
zawsze maraton w kolonii.
Tak,
robi.
Zawsze. I no, rękami nie biegasz, ale dobrze, żeby cię nie bolały. Albo będzie jakaś bieżnia, która leci tempem Kipchoge i sobie spróbuj, jak długo dasz radę. Nie, tego nie robimy.
To mogą robić osoby towarzyszące.
Można sobie co najwyżej kupić na expo jakieś żele,
ale
tylko
już
swoje sprawdzone żele, nie jakieś takie randomowe, przypadkowe. Nie kupuje się żadnego sprzętu, w którym się jutro będzie biegło.
Oczywiście,
nie słucha się tych wszystkich magików, którzy namawiają, że musisz koniecznie tych 7 shotów w buteleczkach dzisiaj walnąć, to jutro wygrasz. I nagle zaczynasz to wszystko, nasłuchasz się i stosować. Nie. Masz swoje sprawdzone rzeczy.
Można oczywiście coś sobie, w sensie warto, czasami te expo są jakieś marki albo jakieś produkty, których się nie zna i to jest spoko.
Czy gadżety pamiątkowe z imprezy, tak?
Tak, ale nie testuj tego na biegu, tylko weź sobie to na chociażby dzień później na rozbieganie albo na kolejne starty, ale tak, my też się już jakoś tak...
Warto sobie na dzień przed, na dużych imprezach na świecie, w Polsce też już się to zaczyna robić, są shakeout runy, czyli takie rozruchy. Warto sobie sprawdzić, może jakiś sklep biegowy lokalny albo jakaś firma, która jest sponsorem albo organizatorzy organizują jakieś poranne śniadania, wybieg. Czasami jest jakiś na przykład start na piątkę, tak jak w Nowym Jorku zrobiliśmy w sobotę rano, była piątka po Manhattanie i w zamiast rozruchu, który zazwyczaj robi się taki w okolicach 4-6 km, pół godziny spokojne, to można wziąć udział jeszcze w takim biegu, tylko oczywiście nie ścigać się, tak?
Tak, tak. My zrobiliśmy w Poznaniu shakeout run przed maratonem. Liczę na to, że to będzie nasza tradycja, bo powiedzieli, że w Polsce też to już jest, no na razie jakoś mało w Poznaniu.
No w Poznaniu Zofia kawiarnia
zrobiła shakeout run, tak? Ale no, to są fajne rzeczy, a można też tam kogoś poznać, z kimś porozmawiać, może znaleźć kumpla czy kumpelkę do pobiegania wspólnie.
Tak, a no na przykład w Chicago to wręcz nie wiedzieliśmy, na który shakeout iść, bo było ich kilka i byliśmy, Nike organizował.
To był najwspanialszy shakeout.
Tak, pięknie tam nad jeziorem, później w tym parku była impreza i można
jedzenie,
było...
Jedzenie, kawka, tam też można popłynąć, bo były takie jedzenia, że absolutnie nie do jedzenia przed maratonem. Jakieś bowle z różnymi tofu i innymi.
Jakieś czekoladowe bajle,
Ale donaty. To są fajne rzeczy. Aczkolwiek też właśnie, żeby potem nie przegiąć i nie było tak, że biegasz od shakeoutu do shakeoutu, pamiętaj o tym, że następnego dnia masz start.
No tak.
Nie?
Co jeszcze? No, tak jak mówiliśmy, na jedzenie warto zwrócić uwagę, wieczorem jednak zjeść trochę więcej tych węgli, nie za tłusto i nie przejadać się, nie jeść późno. Ja mam taką nauczkę, jak byłem w Walencji w 2014, wszystkie knajpy zamknięte, otwarte po sieście dopiero od 19 czy 20 i obok, tam gdzie nocowałem. Po 20 było, ja zamówiłem sobie jakiś prosty makaron, stwierdziłem, że do tego facet obok takich chlebek, jakieś grzanki czy coś takiego chrupał, że jeszcze to też wezmę. To było w oliwie z serem, ja to zjadłem wszystko, chyba około 21 skończyłem i naprawdę była 23, grubo po 23 ja leżałem w łóżku i bolał mnie brzuch, a wiedziałem, że muszę się wyspać, to był mój, nie wiem, czwarty maraton, rano muszę biec i bolał mnie brzuch i chodziłem, kręciłem się, wypiłem wodę.
Ale to jest najgorsze, bo po pierwsze ciężko też jest to spać.
No nie chciałbym się tak.
A też trzeba pomyśleć o tym, że trzeba to strawić, żeby z pustym żołądkiem jednak wyjść na ten start, bo potem się żołądek odezwie na 13 kilometrze.
Nie za dużo, nie przejadajcie się. Więc można zjeść trochę więcej, ale nie za dużo.
No my też zazwyczaj, ja zawsze, my to robimy tak i jak mam komuś coś poradzić, to tak robię, że po prostu też bez wydziwnień zrób sobie zwykły sos pomidorowy.
Tak.
Trochę oliwy i bez żadnych tam przypraw, nie ostry, niekoniecznie, nie wiem, dużo tłustego sera.
My też, pamiętasz, wcześniej, już teraz chyba tak jakoś mniej, ale wcześniej często wynajmowaliśmy sobie apartamenty z kuchnią po to, żeby sobie ten makaron czy ryż ugotować u siebie, żeby się nie kręcić. I to też było wygodne. To wtedy jest pewność, że zje się swoje, można nawet ze sobą swoje rzeczy, jeśli ma się swój ulubiony makaron czy bułeczkę. Często jest tak, że w sobotę, pamiętasz, w Londynie nie zarezerwowaliśmy żadnego
mamy
miejsca.
Mamy nauczkę na ten rok, że trzeba zarezerwować, bo jakby, no wiadomo, to jest takie miejsce na świecie, gdzie jednak ludzie wychodzą wieczorem na jedzenie.
Plus 50 tysięcy, biegaczy,
więc
znajomymi.
Chodziliśmy od miejsca do miejsca i wszyscy nam mówili, że jak nie macie rezerwacji, no to niestety nie.
Ale hotelowa restauracja.
Hotelowa restauracja z panią Polką, kelnerką, koniec końców dała radę, ale nie było to też nic wybitnego. Oczywiście no nie musi to być wybitne. Wybitne zostawiamy sobie na pomaratonie, ale jest to jakieś rozwiązanie, a jak na szczęście włoskie knajpy zazwyczaj wszędzie się znajdą, mówię, prosty makaron i nie za dużo, nie za późno, żeby na spokojnie pójść spać, zasnąć bez bólu brzucha.
Tak, tak. Zanim to jeszcze warto sobie przygotować cały sprzęt wieczorem. Przypiąć numerek do koszulki, naładować zegarek, żeby nie było rano bieganiny, zaskoczenia i szukania, przygotować buty, skarpetki, cały ten sprzęt. Oczywiście nie mieć niesprawdzonych ubrań, jeżeli wiadomo. Warto sobie zerknąć na logistykę dotarcia do startu, gdzie masz hotel, gdzie jest start, gdzie jest expo, czy ja tam, gdzie jest depozyt, czy ja tam pójdę, czy ja tam dojadę. My najczęściej tak w obrębie, nie wiem, kilometra, dwóch, trzech mieszkamy, więc bardzo często po prostu rano idziemy.
Tak.
Ustalić też miejsce spotkania, to my robimy, bo my akurat razem biegniemy, ale jeśli jesteście tam ze znajomymi, w którym miejscu poza tym zamkniętą strefą dla biegaczy się spotkacie, jak się skontaktujecie?
No tak, bo to są po pierwsze duże zazwyczaj imprezy, które są potem długo się idzie i jest właśnie osoba, to nie jest tak, no w Poznaniu teraz też osoba towarzysząca już nie wejdzie na... dopiero można się spotkać. Mety, tak, no. tak, tam już się nie wejdzie. Więc warto to ustalać. Czasami biegi mają takie meeting points.
W Londynie
tak było, że były akurat literki i my się umówiliśmy pod W jak Wacko.
W Nowym Jorku pod depozytami.
Tak. Więc warto to sobie zrobić, bo potem nie każdy biega z telefonem. No my też zawsze mamy telefon na wypadek, gdyby, ale czasami, nie wiem, jest za dużo telefonów, nie działa sieć. Tak. Żeby nie było niepotrzebnych nerwów, szkoda sobie potem jakoś zepsuć emocje pobiegowe.
I to na krótszych dystansach ja akurat często czekam na ciebie w strefie mety, jak na przykład na City Trailu albo w Walencji. Czy nie wiem,
w Neapolu tak? Co dziadzia cię chciał wyrzucić.
Tak, ale na przykład na maratonie, gdzie może startujesz z innej strefy i czekanie jest około godzinę, to ja pamiętam, że w Berlinie bardzo długo czekałem, było mi zimno i czekałem w namiocie, gdzie były prysznice, bo tam wszyscy się myli i było ciepło. Tak, więc warto sobie taką logistykę też ustalić, no i oczywiście wcześniej iść spać. Wielu się stresuje, wielu nie może spać przed biegiem, więc pamiętajcie, że tak naprawdę ważniejsza jest ta noc wcześniej, czyli z piątku na sobotę. To trzeba porządnie przespać, a jeśli z soboty na niedzielę zarwiecie noc, macie niespokojny sen albo musicie wstać o, tak jak w Nowym Jorku, o 5 czy 6, żeby dojechać wcześniej na start, no to spoko.
I tak wstaniecie, bo adrenalina będzie na tyle duża, że raczej nie zaśpicie, tylko jestem wręcz przekonana, że wstaniecie przed budzikiem, bo zazwyczaj tak jest. A warto też po prostu pamiętać o tym, żeby dbać o sen już właśnie tydzień przed. Zacząć od poniedziałku, żeby tego snu, no nie da się na zapas zebrać, ale żeby jednak
żeby
być
wypoczętym.
To tego biegania w ostatnim tygodniu też już jest mniej, więc ten organizm może się trochę zregenerować i ta ostatnia noc już nie jest super hiperważna, więc też się nie stresujcie, jak nie będziecie mogli spać, bo jeszcze więcej się będziecie stresować. Będzie dobrze, wstaniecie, adrenalina będzie i...
Ja słyszałem, że niektórzy jeżdżą ze swoją poduszką, bo hotelowe poduszki są za duże, za twarde, za płaskie i jeżdżą ze swoją poduszką, ale są też tacy, którzy jeżdżą ze swoimi agrafkami, bo to pewnie ma jakieś znaczenie, czy numer
ale
jest przypięty.
Ale są też tacy, co jadą z matą, śpią na sali gimnastycznej bez poduszki i też dadzą radę, więc co kto lubi.
Raz spaliśmy na hajs.
Raz spaliśmy przy okazji Tri-City Traila. I wtedy naprawdę tam się nie dało spać, bo co chwilę ktoś przyjeżdżał, ktoś coś mówił. To był też ciężki bieg wtedy wyjątkowo, ale to było mało rozsądne tuż po tym, jak biegliśmy we Włoszech.
Tak. Okej. Dzień startu, poranek. Tak jak mówiłem, dobrze sobie przygotować wcześniej wszystko, cały sprzęt, żeby nie biegać, nie szukać. Warto obudzić się, w zależności od tego, jak długo będziecie dojeżdżali na start, ale pewnie jakieś 3 godziny przed startem, żeby takie 3-2 godziny przed zjeść śniadanie.
Oczywiście, albo robisz je samemu, albo masz w kuchni, albo masz w hotelu. Zazwyczaj bułka z dżemem, miodem.
Buła z żółtym serem też.
Buła z żółtym serem też, jak ktoś nie chce. Ale... Ja na przykład za dużo słodkiego od rana nie lubię, a potem jeszcze na starcie żele i tak dalej. Więc takie przełamanie.
Tak, warto. Oczywiście unikamy jakichś tam pieczywa.
Wyjątkowo
z
tutaj nie trzeba się z ziarnem fit.
Spokojnie. Nie jemy za dużo warzyw, płonnika. Owoców. Można sobie wziąć ze sobą, jak nie chce się za dużo jeść albo ma się problem z jedzeniem, można wziąć ze sobą na start butelkę wody, banana. Można też żel zjeść tuż przed startem.
Teraz mi się przypomniało, jak byliśmy na półmaratonie w Pradze a propos śniadania,
no, ja
które jedliśmy notabene z Asią i Maciejem, którzy też tam byli. Asia i Maciej to chyba są tutaj.
10 kilometrów pierwsze to śniadanie czułem.
Tak, ale ja pamiętam, że siedzieliśmy i miło się rozmawiało i tak widziałam, że ty bierzesz to i to i myślę sobie, dobra, no nie będę nic mówić, ale dużo jakoś się tak zapędziłeś, zagadałeś i potem strasznie przeżywałeś, że tam zjadłeś to i to, a to było niepotrzebne.
Trzeba, tak, na te
bo też hotelowe śniadania też są takie kuszące, bo są nowe, że ja bardzo lubię. Tu jakieś tu płatki, a tu jakieś owoce, a tu coś tam i chcesz wszystkiego trochę spróbować. Nie, no ten poranek półmaratoński warto o rozsądek. Niektórzy piją kawę, inni nie piją kawę, to też trzeba mieć sprawdzone, bo jeżeli normalnie nie pijesz, to niekoniecznie, bo kawa może też mieć tam potem trochę efekt przeczyszczający, jeżeli to się zdąży przed półmaratonem.
Co może być dobre,
to...
jeśli no jeszcze tak, jesteś tak, w hotelu i chcesz korzystać z toalety, nie?
Przed wyjściem to tak, potem trzeba będzie szukać to i to ja. Więc tak, nie szaleć, ale też nie przeżrzeć się, ale najeść, żeby nie było tak, że idziesz na start i już jesteś głodny.
No tak, tak, ale to dlatego warto wziąć jakiegoś tak, banana tak. czy bułeczkę.
Można też czasami ludzie biorą przed startem już żel.
No tak, mówiłem. Tak. Można na kilka minut przed zjeść żel. Ale...
Ja wtedy zrobiłam w Hamburgu.
Ja chyba nigdy nie
No ja tak zrobiłam w Hamburgu, pamiętam. Okay. Gdzieś, bo poczułam leciutko, że coś tak jakby...
Coś byś zjadła?
Było, tak? I mówię, o nie, na starcie tak nie może być, więc zjadłam żel i...
A zupełnie nie pamiętam tego śniadania w Hamburgu.
Bułeczki kupiliśmy sobie i jedliśmy okay. tam sami, bo my mieszkaliśmy.
Okej. Okay. Logistycznie też oczywiście lepiej sobie przemyśleć, czy chce się skorzystać z depozytu, czy nie, bo jeśli, nie wiem, mieszka się tuż przy starcie, nie ma co się szarpać, z mety pójdzie się prosto do hotelu. Jeśli jest, też zależy jakaś pogoda, jeśli jest, jak nie wiem, upał, to też nie ma co świrować z depozytem, natomiast najczęściej
można
rekomendujemy,
mieć
można mieć osobę, która przytrzyma, ale rekomendujemy, warto zostawić rzeczy w depozycie, w które się namycie, przebierzecie i taka porada, ja na przykład lubię sobie wziąć czyste, suche skarpetki, bieliznę, jakieś dresy, koszulkę, tak żeby te startowe, mokre rzeczy z siebie zdjąć,
założyć
te suche. Często też w depozytach, to znaczy w strefie mety jest prysznic, na przykład tak w Hamburgu było, więc warto może wrzucić ręcznik, żel, jak ktoś nie chce wracać prosto do hotelu, czy na przykład, nie wiem, mieszka gdzieś dalej, chce zostać sobie tam, to żeby było komfortowo i sucho, to można się umyć, przygotować. Także z rzeczy do depozytu, oczywiście ubrania startowe na siebie, warto ubrać się cieplej na start, niezależnie od temperatury. Startuje się najczęściej na krótko, chyba że jest jakaś zima, więc warto mieć rzeczy na sobie takie do wyrzucenia. Jakiś stary dziurawy sweterek wystylizowany, jakaś piżamka, czy jakiś...
Ja w piżamce szłam w Chicago.
Ja w Bostonie w jeansach, a pamiętasz w Wiedniu taki sweter elegancki miałem. Tam tak. Większość ludzi wyglądała jak lumpy.
Tak, jest w ogóle bardzo fajne, bo w zasadzie... ja tego chyba nie znałam, dopóki właśnie nie wystartowałam gdzieś za granicą, bo to...
Bo u nas,
to często było tak, że po prostu...
worek albo taki malarski kombinezon ludzie
ale mają. Pamiętam, że moje pierwsze starty, bo tego nikt mi nie powiedział, często po prostu szłam już w stroju biegowym na start.
No tak, gotowa.
Dzisiaj mi się to...
Na godzinę przed.
Na godzinę przed i już marzłam, bo właśnie o to chodzi, żeby nie tracić energii.
Mam filmik, jak rowerami jedziemy na krótko, bo nie będziemy z depozytów korzystali, na targi. I przypięliśmy rowery, poszliśmy biec. No.
Ale to było na... To biegliśmy na wynik, czy
nie,
chyba nie?
Nie pamiętam,
no nie.
Ale tak było.
Nie, rowerami jechaliśmy...
Raz jechaliśmy w spodenkach.
No możliwe.
Na początku.
Ale no, warto to wziąć pod uwagę, żeby nie tracić... Chodzi o to, żeby nie tracić energii na ogrzewanie organizmu, bo ta energia jest nam potrzebna na bieg, więc właśnie jeżeli nie macie czegoś do wyrzucenia, myślę, że każdy z nas ma jakiś ciuszek, którego już nie zakłada koszulkę, właśnie sweterek, to można go zostawić. Są też biegi, które potem zbierają te rzeczy i dają osobom, robią jakby segregację, co jest
w
dobre.
W Londynie tak było.
W Londynie, w Bostonie
A
przecież
tam ludzie
cały był.
W Londynie w ogóle ludzie, widziałem wiele osób, które sobie w klapkach chodziło, jakichś takich hotelowych na przykład.
No,
a buty w rękę.
Trawa była.
No tam była taka trawa, żeby buty nie zamokły może. Ale to tak, że nie tylko jakiś stary dres, który wyrzucasz,
tak, ale
całe buty ale nawet.
W Bostonie było świetnie, bo całe było takie... Taka strefa, gdzie właśnie oddawało się swoje rzeczy. Ja też miałam chyba, ja miałam taką bluzę z kapturem, która generalnie była w dość dobrym jeszcze stanie, tylko już po prostu stwierdziłam, że mogę już się z nią pożegnać. A wiedząc, że oni będą właśnie robić segregację i przekazywać to osobom potrzebującym, to myślę, że ktoś w tej bluzie jeszcze skorzystał i chodzi. Jest to fajne rozwiązanie, a jeżeli nie macie takiego żadnego ciucha, bo jesteście minimalistami do wyrzucenia, to można wziąć folię NRC.
Tak.
Albo na przykład, to jest jeszcze prostsze, worek na śmieci, zrobić sobie dziurę na głowę i po prostu zarzucić go tak, że nawet jak ręce trochę wystają, to...
Czyli zobacz, jadąc, wyjeżdżając z domu, trzeba spakować zestaw startowy, zestaw do depozytu, który się odbierze na mecie, zestaw starych ubrań, który się wyrzuci na starcie, No i oczywiście no, normalne
potem
ubrania.
Często jak idziemy na start, to 98,5% to są rzeczy na bieg. I właśnie to, i to jest potem takie zawsze denerwujące, że musisz pamiętać, dobra, a potem jeszcze będziemy dzień przed biegać. Czyli musisz mieć też komplet biegowy na bieganie.
Niestartowy, tak.
Niestartowy, a potem jakby... No, więc bywa to.
No, dlatego
ale dlatego warto o tym pamiętać. I nawet jak właśnie temperatura w Barcelonie będzie, zakładam, że nie wiem, nie sprawdzałam, ale 15 stopni chyba, czy tak, chyba 15, no to rano będzie chłodniej, więc warto coś tam małego zabrać i się okryć.
Tak. Warto być na miejscu no minimum godzinę przed startem. Jeśli chce się oddać rzeczy do depozytu, skorzystać z toalety, trzeba rozgrzewkę zrobić, wejść do strefy, czasami nawet jakieś 15 minut przed, bo później już jest ciasno. Warto
czasami
być
zamykają
wcześniej.
Też po prostu strefy.
Żeby się nie spieszyć, bo mogą być kolejki do depozytu, mogą być najpewniej będą kolejki do Toitojów, także o tym trzeba pomyśleć. No i oczywiście pamiętajmy o rozgrzewce, natomiast rozgrzewka, im dłuższy dystans, tym krótsza. Myślę, że przed maratonem to takie na 30-40 minut przed startem można zacząć sobie zrobić 2-3 km, czyli jakieś 10-15 minut truchtu, wymachów i tak dalej. Tak, żeby to skończyć na 15 minut przed startem, żeby wejść jeszcze do strefy. Często widzę półtorej godziny przed startem ludzie chyba z nerwów, ze stresu zaczynają truchtać, skakać, biegać w to i z powrotem, są już ziębnięci, bo jest zimno, jeszcze jest ponad godzina do startu, fioletowe usta, gęsia, skórka, wyziębiają się, więc truchtają, więc już się rozgrzewają, bo cały jej są kłębkiem nerwów. Na półtorej godziny przed zaczynają biec tak naprawdę, na starcie stoją już zmarznięci, zmęczeni. To bez sensu.
Tak, no.
A widzę to wśród takich ludzi starszych, którzy... Pewnie już biegną nie pierwszy bieg, ale są zdenerwowani, gra muzyka, speaker coś mówi, jakieś koleżanki ze sobą rozmawiają i skaczą jedna przez drugą, jak tacy niedzielni biegacze na światłach czerwonych.
Tak, tak. No,
uspokójmy się, mamy 30-40 minut przed startem, można sobie na spokojnie zrobić rozgrzewkę, zdążyć. Jak nie ma miejsca, nie zrobisz rozgrzewki, no to trudno, pierwszy kilometr będzie rozgrzewkowy, bywa i tak. Ale warto wiedzieć, gdzie jest wejście do strefy, bo czasami jest z dwóch stron, czasami z jednej. Nie zawsze da się przeskoczyć przez barierkę, czasami są wysokie barierki, trzeba biec dookoła szybko, żeby wejść na czas, więc taka logistyka, trzeba to sobie wcześniej
wszystko
przemyśleć.
No to trzeba wcześniej sprawdzić, żeby nie było właśnie jakiś potem
stresu. Pamiętasz, w Kopenhadze biegaliśmy dookoła, na starcie półmaratonu, dookoła w strefie.
Tak, tak. Bo tam było tak,
wszyscy sobie biegali dookoła, tak. Bo nie było się gdzie rozgrzać. W Chicago jakoś specjalnie się nie rozgrzewaliśmy, stanęliśmy sobie w tych
coś
piżamkach.
Coś tam pobiegaliśmy też,
tak, ale w tych piżamkach
po polsku.
Tak, stanęliśmy sobie w strefie i też na jakieś 10 minut wcześniej. Na tych dużych biegach też warto sobie popatrzeć, bo tam jest zawsze przedstawienie elity. Tam jest zawsze jakaś taka feta. W Stanach oczywiście jeszcze były hymny odśpiewane przy każdej fali, więc no, też taki klimat, żeby się nie denerwować, nie stresować, że jest się daleko, a to już wystrzał armaty i trzeba biec. Bądźcie wcześniej i warto sobie to wszystko zaplanować. No dobra, to było przed startem. Dużo porad, mam nadzieję, że się niektóre przydadzą. Sam start. Na pewno warto ustawić się w swojej strefie, nie kombinować, nie przechodzić do przodu. Na pewno nie warto się pchać, nie warto się łokciować, bo to się może źle skończyć upadkiem. Pamiętać, że jeśli gdzieś stoi się z tyłu, a tu już wystrzał startera, to nie znaczy, że ty już zaczynasz biec, bo czasami potrwają 2-3 minuty, zanim ta fala dojdzie do startu.
Twój czas dopiero będzie się liczyć, jak przebiegniesz przez start.
Netto, brutto, wystartuj zegarek w momencie przekraczania tej bramy. Uważaj bardzo na pierwszych 200-300 metrach. Po pierwsze jest wielki tłum, można się potknąć, można zaczepić. Więc to, że tam nie biegniesz według założonego tempa, biegniesz za wolno, to nieważne, za chwilkę to się wszystko wyrówna. No i oczywiście nie leć z tłumem, bo to jest chyba często popełniany błąd, że na początku podnieceni w tej atmosferze startu, nareszcie
no
po tym wyczekiwaniu, super, pierwszy czy 2 kilometry biegnie się super, bo kibice są, bo ludzie, fala biegnie, za chwilę robi się cicho, robi się ciężko. No i przepalone pierwsze minuty sprawiają, że potem są wcześniej kryzysy. Także kontrola, zegarek.
No a też
i
jeszcze
powiedziałeś
o ustawianiu się w swoich strefach, to faktycznie jakby przejście do szybszej strefy, bo się okaże, że jeżeli nie mogłeś tam, to chyba zazwyczaj jest możliwe, że jesteś powiedzmy zapisany na jakiś czas, a w międzyczasie zrobiłeś życiówkę, to możesz przejść do szybszej, ale jak jesteś No nie rób tak, że jesteś wolny, a startujesz, znaczy wolny, no biegniesz wolniej niż elita i startujesz prawie że z pierwszego rzędu, bo
Tak.
przeszkadzasz sobie i przeszkadzasz innym sobie, bo i tak nie pobiegniesz tym tempem, albo właśnie zaczniesz pędzić i nagle się okaże, że biegniesz pierwszy kilometr 4 razy szybciej niż powinieneś, a inni, którzy chcą
Tak.
trzymać jakieś tempo, wpadają na twoje plecy i obijają się o ciebie. To się zdarzało na wszystkich biegach, na dużych maratonach, małych maratonach, półmaratonach, dyszkach.
Tak.
Myślę, że to taki jest szacunek dla siebie i dla innych.
Te strefy często są podzielone na czasy, a w nich stoją zające, pacemakerzy z balonami. Więc warto, jak masz jakieś
Tak.
założenia czasowe, znajdź sobie swoich zająców, stań sobie obok nich gdzieś tam w tej strefie. To mniej więcej będzie wyznacznik, gdzie powinieneś stać.
No i na szczęście w większości jednak biegów pilnuje strefy i nie wpuści kogoś do innej,
Tak,
ale
do
zawsze mi się
wejścia, tak.
przypomina Wings for Life, gdzie tam akurat gdzieś tam faktycznie jest ważne, jak chcesz biec daleko, żebyś zaczął szybciej, a nie z końca, albo żebyś się nie przepychał, a są osoby, które mają na
Szwagry
na
ambitni.
numerze startowym literkę D jak debiut, bo to chyba zawsze tak było. I okej, nawet jak jesteś osobą, która pierwszy raz biegnie Wingsa i biegniesz szybko, ale to okej, ale pamiętam, że było dużo osób takich, co można się domyślić, że chyba po prostu pomyliły strefy i potem właśnie obijasz się i potykasz, bo ktoś startuje,
Tak.
więc bądźmy po prostu dla siebie mili i nie utrudniajmy sobie wzajemnie startu.
I równe tempo, bo często się zdarza, że nagle ktoś zdenerwowany, bo stał z tyłu albo przyblokowano go na 200 metrach, zaczyna biec jakimś poboczem, torowiskiem, trawą, skacze między ludźmi. Zachowaj spokój, zachowaj energię. To jest półmaraton, bo maraton, nawet jeśli pierwszy kilometr wyjdzie ci o te 10 czy 20 sekund wolniej, to nawet dobrze, zrobisz większego negatywa, ale nie skacz, nie panikuj, nie sprintuj nagle, nie ścigaj się, nie goń za tymi zającami, dojdziesz spokojnie, masz bardzo dużo czasu, grubo ponad godzinę, a czasami ponad 5 godzin na maratonie, żeby złapać tych swoich zająców.
I nie zagadujcie ludzi. To taka.
Cześć, na ile biegniesz? To
Nie,
jest
to się
taki
zawsze
klasyk.
śmieję. Oczywiście, no każdy ma inaczej, ale ja bardzo nie lubię, jak się mnie zagaduje na biegu, bo szczególnie jak to są jakieś ważne biegi, no biegnę i chcę się koncentrować, a jednak mówienie też w jakiś sposób męczy. I zazwyczaj albo odpowiadam, w ogóle nie odpowiadam, albo odpowiadam zdawkowo jednym zdaniem, dając do zrozumienia, że nie chcę rozmawiać, bo chcę się skoncentrować na
Tak.
biegu. To a propos wczoraj też biegłam pierwszy kilometr City Traila, który dla mnie zawsze jest takim, on jest taki ciężki, bo biegnie duży tłum, tam się potem trochę robi wąsko, ten organizm też jeszcze nie wiem, no nie jest tak super rozgrzany i tak dalej, i właśnie biegła dziewczyna i chłopak i sobie między sobą rozmawiali, potem ona pobiegła trochę do przodu, coś do niego krzyczała i byłam o krok od powiedzenia, żeby byli cicho, ale potem stwierdziłam, że no wezmą mnie za debila, albo że jestem jakaś tutaj spięta, ale no albo się biega, albo się rozmawia. Jak chcesz rozmawiać, to idź tam do tyłu i sobie potruchtaj, a nie ja tu walczę o życie, a oni sobie gadali. Potem na szczęście przestali.
Co jeszcze? Ja sobie wyobrażam,
No bo mnie to zdenerwowało.
jak biegniesz z zającami, to nie siedź im na plecach. Nie musi twoja twarz dotykać tej flagi, nie musisz być przyklejony do pleców. Możesz. Zawsze przy zającu biegnie duża grupa. Zawsze w tej grupie jest wąsko, ciasno, tłoczno,
Obijam, tak,
obijają
ludzie
się
się.
wszyscy, na punktach wszyscy nagle się na siebie wpadają. Możesz biec trochę z boku, możesz biec te nawet 50 metrów za balonikami, byleby w stałym, równej odległości biec. Nie musisz im siedzieć na plecach.
Tak,
To
tak.
nie na tym polega. Oni nadają tempo, oni też nie krzyczą, jak te 2-3 sekundy będzie za wolno czy za szybko. Oni mniej więcej wiedzą, jak biec, ale to nie jest jak po sznurku idealnie, to nie jest aż takie prowadzenie. GPS-y
Swoją
też po
drogą to
swojemu
jest
pikają.
bardzo wymagające zadanie. W zeszłym roku na półmaratonie w Poznaniu
Tak,
byliśmy
no,
pierwszy raz z zającami na
strasznie się
godzinę
stresowałem.
45 i pamiętam, że najgorsze były właśnie pierwsze 2 kilometry. Gdzie ludzie właśnie po pierwsze stali w różnych strefach startowych, bo my biegnąc na 1,45 hordy wyprzedzaliśmy tak na
A
Grunwaldzkiej,
nie mogliśmy,
a nie
musimy w stałym
mogliśmy,
tempie
jakby
biec.
musimy, nie, jak byliśmy blokowani, no to nagle zaczęliśmy zwalniać, a my nie mogliśmy zwalniać, bo zaraz by się okazało, że na 18 kilometrze musimy pobiec o pół minuty szybciej,
Tak.
żeby doprowadzić na ten czas. Więc szanujcie też pacemakerów, nie utrudnia to, a właśnie a propos
Nie
też
biegajcie ławą
startowania,
też. Pięć osób obok siebie
tak.
w rozmowie, bo ciężko was wyprzedzić.
No.
Co jeszcze? Ja lubię sobie na start wyznaczyć takie plany ABC, czyli na przykład pobiegnę w takim, takim czasie. Jeśli mi się to nie uda, przechodzę do planu B, jeśli nie do planu C. I to mogło być, to jest taka dobre ćwiczenie dla głowy. Na przykład jak atakowałem w maratonie 2:40 i wiedziałem, że już jest ciężko na 20 którymś kilometrze, 30, naprawdę miałem jakiś kryzys, może to było 2:50, nie pamiętam, to pomyślałem sobie, to teraz spróbuję zrobić tak, żeby żaden kilometr nie był powyżej 4:0. Nie? To był taki plan B. Przeszedłem z planu A, który już był nierealny, nie osiągnę tego założonego czasu. Okej, to teraz plan B. Mogłoby to być okej, to mam o te 5 minut wolniej dobiegnę, a tu sobie wymyśliłem, że będę walczył o każdy kilometr nie będzie powyżej 4:0. No i to mi się udało, to się finalnie złożyło na jakiś dobry czas. Ale dobrze sobie tak z głową negocjować, bo często jest tak, że już nie ma szans na życiówkę, to już odpuszczam, dobra, to przechodzę w marsz, schodzę, albo już mi się nie chce biec.
Tak,
warto
tak
sobie tak ustalać takie dodatkowe plany ABC, bo to wydaje mi się, że pomaga. To, co mi jeszcze pomaga, bo nie jest szybkie tempo, ja sobie ręcznie łapię kilometry, autolapy wyłączam, a łapię ręcznie na każdej fladze i wtedy mam tak, jak organizatorzy wyznaczyli, każdy kilometr równo, bo to też jest takie męczące czasami dla głowy, jak biegniesz 42:02, a pika ci dużo wcześniej ten zegarek, finalnie wyjdzie ci 42:07, więc pół
tak,
kilometra
tak,
więcej,
ja
pogubisz się z tymi flagami, a tak zawsze mam odklepane na każdej fladze. Czasami tak się dobrze biega, że zapomnę, nie zauważę tej flagi, no to najwyżej 2 kilometry, ale to sobie przeliczę czas i na kolejnej fladze złapię, nie ma problemu. A to mi też tak odwraca uwagę od tego zmęczenia. Tak zresztą jak punkty z wodą. Nie?
No ja muszę się tego nauczyć, bo mi się zazwyczaj, jak czasami próbuję, potem zapomnę, coś źle kliknę i koniec końców się wkurzam, a faktycznie zegarki czasami mają to do siebie, że nawet idealnie takie zegarki, które super GPS-a sczytują, no to po prostu jest dużo ludzi, są zakręty, szerokie ulice i potem właśnie to jest najgorsze, że tak naprawdę już do końca nie wiesz, co ty biegniesz, bo się tak
zostało rozjechało
i teoretycznie i potem sobie w Hamburgu chyba pamiętam, że mi trochę więcej pokazywało i już
zawsze
mniej więcej
pokazuje.
No tak, tak, a pamiętasz ten podbieg tam na końcu. Pamiętam, że już obliczyłam sobie, że wiedziałam, ile jest tego więcej, ale to potem już widzisz na zegarku 42 i myślisz sobie, kurde, normalnie to już by było tylko 200 metrów, już bym wszystko widziała, a tu się okazuje, że to tak naprawdę jeszcze jest 650 i to też dla głowy działa, więc może się nauczę w końcu te autolapy.
To, co mi też pomaga i czasami żałuję, że tego nie zrobię, przeanalizować sobie mapę. I tak jak teraz w Walencji było, wiedziałem, że jest 2,5 kilometra prosto, potem skręcamy w prawo. No tak, ale to mi pomaga, jeśli ja wiem, że tam na którymś kilometrze będzie zakręt i pierwsze 20, na przykład biorąc na przykład maraton, pierwsze 20 kilometrów, może 30 nawet nie jest ważne, ale ta końcówka, te ostatnie 10, gdzie głowa już wysiada i gdzie już naprawdę ciężko się myśli, jakoś łatwiej mi jest, jak sobie wizualizuję, w której części miasta jestem i że tam na 34 będzie zawrotka, a na 37 będzie skręt w lewo, a później przebiegamy przez, nie wiem, rynek, park, tunel czy coś i jeszcze tylko długa, prosta, jestem na mecie. To mi tak jakoś łatwiej przyswoić sobie ten ciężar i to obciążenie, które jeszcze jest przede mną. Więc ja sobie lubię popatrzeć na mapę, też sprawdzić, na których kilometrach, w których miejscach są punkty nawadniania i wiem, że jak sobie złapałem jakąś wodę albo jeszcze tylko pół kilometra, jest gorąco, za chwilę będzie punkt, obleję się wodą, napiję, będzie mi lżej, będzie mi lepiej. Albo na przykład ustalam sobie, ile żeli zjem na trasie, ile kilometrów, bo to też mi jakoś trzyma głowę w kupie i wiem, że na przykład, nie wiem, powinienem wziąć żel na 20 kilometrze, na 20 jest też punkt nawadniania, to już sobie na 19,5 wyjmuję z kieszonki żel, zaczynam go jeść, także jak dobiegam na 20, przy koszach wyrzucam papierek, biorę kubeczek wody i popijam ten żel.
No też często na tych dużych biegach to jest fajnie, że czasami jest tak, że masz karteczkę, że za 300 metrów jest punkt z wodą.
Tak.
To nawet czasami tego nie trzeba pamiętać, to też jest... Tam mniej więcej
można
każdy się orientuje,
wiedzieć,
bo to jest...
Można sobie zbiec na lewo czy na prawo, nie?
Tak, ale skoro jesteśmy przy punktach z wodą, to warto też może powiedzieć, żeby nie zatrzymywać się. Ja wiem, często chce się pić, ale nie zatrzymywać się na tym pierwszym, bo stolików zazwyczaj jest, nie wiem, 10, 8, 5. Czasami są zazwyczaj po obu stronach i tak. Najgorsze, co można zrobić, to łapać ten pierwszy, bo każdy to chce i koniec końców ludzie się obijają albo zaczyna brakować wody, bo nie wiem, wolontariusze nie zdążą podać kubeczka, więc to nie jest tak, że jest tylko jeden stolik i jak tu nie chwycisz, to się nie napijesz. Potem jeszcze będzie 17 stolik na końcu, już ludzie skrzyczą i tak nikt nie bierze, bo już wszyscy wzięli wcześniej, więc...
Tak, to zaczynasz omijać tych, którzy łapią z pierwszego stolika, ja ktoś cię podetnie, ktoś cię zabierze.
Taką brzydką sytuację, jak biegłam w Poznaniu maraton i biegłam wtedy na 3.30 z zającami i właśnie taki tam był jeden pan, który też biegł w tej grupie i który mnie tak... ja próbowałam właśnie zbiec, a to akurat do tam drugiego stolika już i on mnie tak właśnie brzydko szturchnął, że musiałam koniec końców do kolejnego stolika podbiec. Więc też tam trochę uważajmy na siebie, bo czasami ludzie też po prostu, nie wiem, nagle ni stąd, ni zowąd, nagle skręci i prawie ci podcina nogi, więc jednak też przy dużych imprezach trzeba brać pod uwagę, że no nie biegniemy sami, dlatego też ja nie jestem fanką. Kiedyś starzało mi się w pierwszych moich maratonach biegać ze słuchawkami, ale no teraz nie biegam w ogóle.
Chyba nie można, organizatorzy oficjalnie często w regulaminach zabraniają.
No to też trzeba na to uważać, bo chodzi to, tłumaczy się tym i to jest racja, że chodzi o bezpieczeństwo, żebyś po pierwsze, nie wiem, no zazwyczaj chyba nikt nie słucha muzyki tak, że nic nie słyszy dookoła, są przecież specjalne też słuchawki, które ten dźwięk tam przepuszczają.
Tak, tak.
Ale żeby słyszeć, co się dzieje, nie wiem, karetka chociażby jedzie, albo ktoś woła o pomoc, jakby weźmy pod uwagę, że nie jesteśmy sami na tym biegu, więc myślę, że nawet przez 4 godziny czy 2 godziny można się zająć swoją głową albo po prostu cieszyć się tym, nie wiem, bębniarze na pewno będą na Barcelonie, już tego zazdroszczę, bo ja uwielbiam, po prostu to jest zawsze taka energia, więc słuchawki wtedy może nie. Cieszę się tym startem.
Kończąc jeszcze temat punktów z nawadnianiem, często tam są różne banany, czekolady. Ja omijam to.
No, czekoladę
często
na pewno.
Jest izo i ja zazwyczaj biorę tylko wodę, jak wiem, że już jest wszystko ok, gdzieś tam na 35 kilometrze i dalej, to już sobie złapię na przełamanie smaku jakieś izo, bo one są jakoś mieszane w wiadrach z proszków, nie wiadomo jakiej firmy. Jeśli takiego nie piłeś, to może lepiej nie łap takiego, lepiej tylko po prostu wodę. No, ale warto na pewno nawadniać się, przepłukać usta na każdym punkcie, warto sobie złapać. Jak są jakieś żele rozdawane, a nie znasz tych żeli, chociaż ja w Berlinie na półmaratonie Martin rozdawał żele, a miałem chyba 3 ze sobą, 2 złapałem, chyba skończyłem na mecie z taką samą ilością, z jaką wystartowałem.
No, ja też przypomniało mi się właśnie, jak biegliśmy półmaraton w Atenach, o którym też nie powiedzieliśmy, w ogóle zapomnieliśmy o nim.
No, bo ja tam to z tak, kontuzją, propos, ale to było 2 godzin tam nawet nie złamaliśmy, to nie lepiej nie mówić.
To on jest w marcu, więc to by było w tym...
Gastronomicznie było fajnie.
Tak,
to
było, na plażę, ja wtedy wychodziłam z anemii, jeżeli dobrze kojarzę, a ty miałeś kontuzję i generalnie po prostu noga, potraktowaliśmy to jako przede wszystkim wyjazd do Aten, bo tam nas jeszcze nie było razem. Półmaraton był w ogóle dość ciężki, bo to są 2 pętle i tam ten podbieg taki tragiczny.
No, oczywiście.
Pięknie, fajnie, fajna pogoda. Potem sobie pojechaliśmy na plażę, więc nie ma tego złego, ale tam rozdawali żelegu, dobrze myślę. I też śmiałam się z nas, że Polaczki jak rozdają, to biorę. I też mieliśmy potem, po prostu przyjechaliśmy z żelami z powrotem, no ale jakby za to koniec końców płacimy.
A co do żeligu, ja dzisiaj na 2-godzinnym rozbieganiu zjadłem 2 żelegu. Jeden z kawą, drugi z czekoladą. Oba przeterminowane o dobrych kilka miesięcy.
Chyba o 2, one były do końca grudnia?
Tak? Nie wiem, a nie jakoś tak... Do połowy zeszłego roku.
Wychodzimy z założenia, że tam...
Wydaje, że dużo wiem. No, nieważne, przeterminowane. I chciałem je przetestować. Znaczy, chciałem przetestować, czy przeterminowany żel zadziała źle. Pyszne były oba, czekolada i kawa. Nie trzeba ich popijać, są
one
małe.
One są fajne, bo one są
kiedyś
małe.
Kiedyś przed Martinem je stosowaliśmy i oczywiście ja bym się 100 razy zastanowił, gdybym przed swoim startem docelowym miał brać przeterminowany żel. Pewnie bym nie wziął, ale dzisiaj na treningu wziąłem 2 i przetestowałem. Nic się nie
działo. Znaczy ja zawsze wychodzę trochę z założenia, że to jest... A wstrzymując od tego, że wszystkie te terminy przydatności zazwyczaj są w ogóle jakby tak napisane, że i tak możesz, bo ludzie by się truli pewnie na potęgę, no możesz zjeść, nie wiem, jak nie ma pleśni, to albo nie jest, to taka historia, moja mama przyniosła mi ostatnio herbatę a propos przeterminowania i mówi, słuchaj, mam tu taką zapakowaną w fajnej puszce, w puszka w ogóle zapakowana w folię, w środku jeszcze też zamknięty taki woreczek. I mama mówi, bo tutaj do końca grudnia była herbata, ale to może, czy do końca tego roku jest, bo 2024, no to weźcie sobie, bo akurat znalazłam, ja mam dużo herbat, to wy może sobie wypijecie dużo herbaty też. I patrzę i mówię, mamo, ale to było do 2004. Ale generalnie, więc przyniosła, to jest herbata o 20 lat przeterminowana. Earl Grey, ale no oczywiście, no po pierwsze, mówię, spakowana była najpierw puszka ofoliowana i w środku jeszcze woreczek, który taka był zamknięty.
Ładna jakaś, nie?
Pachnie super, smakuje super, więc właśnie to samo powiedziałam, że herbata
długo
leżakowała, więc to taka propos. No zakładam, że w żelach te gumy są w miarę jakby... To no. Nie są super naturalne żele. Ja zakładam, że większość żeli koniec końców, ale ja miałbym, to jest po prostu cukier.
Gdybym biegł swój maraton docelowy, miałbym w głowie, zaraz bym coś tam czuł.
Na maraton docelowy absolutnie nie, ale jeżeli biegasz, zrobiliśmy dzisiaj wybieganie, no w najgorszym wypadku musiałabym skończyć, wrócić do domu albo skorzystać z toalety.
No, trudno.
Ale koniec końców uważam, że tam jest głównie cukier i tam się nie ma co zepsuć. I faktycznie był pyszny, one są też fajne, bo są malutkie. A pierwszy gu, który zjedliśmy, to był gu, który kupiliśmy sobie w sklepie biegowym w Pekinie, w parku.
Pamiętam.
Był taki fajny park,
salty
w którym...
Salted melon
i on był przepyszny. Taki trochę sztuczny strasznie smak, ale miał coś tak fajnego w sobie i w ogóle to
a
dookoła...
A my na takim jetlagu gorąco było...
Gorąco było, super park i fajny taki sklep biegowy były tam te...
Pralki tam były.
Pralki były i była ta... szafki normalnie, że można było przebrać, zostawić rzeczy i pobiegać.
Sam
a te pralki to chyba były też
dla biegaczy.
Dla biegaczy.
Żeby sobie wybrać
wczoraj
ciuszki.
Wojtek, będąc u nas w Zofii, powiedział, że powinnam mieć w Zofii pralkę, żeby po City Trailu od razu wybrać rzeczy, a ludzie siedzą przy kawie, także jest to jakoś myśl.
Okej, z takich tematów jeszcze w czasie startu, to jeszcze przychodzi mi do głowy to, żeby jeśli czujesz się dobrze na kilka kilometrów przed, to przyspieszaj, urywaj te sekundy, może nawet minuty, zrób świetny wynik, daj z siebie wszystko. Oczywiście baw się dobrze, zwiedzaj miasto, chłoń atmosferę, ale daj z siebie wszystko. Nie sprintuj na ostatnich 100 metrach, jak widzisz metę. Często widać już na zgiętych nóżkach, zaczynają ludzie się ze sobą ścigać, będzie albo tam 17283 albo 4 urwie. Na 100 metrach jesteś w stanie urwać to, nie wiem, 2-3 sekundy, a tak naprawdę rozpędzając się na maksa, stwarzasz zagrożenie dla siebie, bo możesz sobie coś zerwać. Pewnie stwarzasz dla wszystkich innych, którzy właśnie zaczynają finiszować, robią samolociki, biegną od lewej do prawej, bo chcą mieć super zdjęcia, bo oczywiście zawsze są tacy,
którzy do fotografów się... To bardziej przeszkadza ten sprint, wiadomo, też.
No i wpadasz na metę, na ludzi, którzy gdzieś tam się zatrzymali, na fotografów. Bardzo nie lubię, jak ktoś tak na maksa leci na końcu w tym tłumie. Miałeś tyle czasu, miałeś 42 km, żeby się rozpędzać. Gdzie byłeś przez ten czas? Teraz jesteś
wielkim
herosem.
No chyba, że
widzi,
że tam sekundka leci, zaraz będzie 50-59.
To są wyjątki.
Ale tak, wiem o co chodzi, bo to zazwyczaj już jest...
To jest niebezpieczne po prostu.
No, też można sobie coś naderwać.
No, dlatego mówię, jak masz trochę jeszcze energii, na kilometr, dwa, trzy przed metą zaczynaj przyspieszać lekko te kilkadziesiąt sekund i walcz tam, a nie na ostatnich 50 metrach. Nic ci to nie da.
Tak. No. A na mecie
a,
już,
to tylko moje.
Jak dobiegniesz...
No co za metą? Oczywiście...
Odebrać...
Duma, chwała, splendor.
Medal.
Odebrać medal.
Pamiętać o tym, bo czasami jest tak, znaczy nie, się śmieję. W Walencji szliśmy i ja w pewnym momencie mówię, ty, a medale? No w Walencji akurat medali nie było, ale zazwyczaj tak to jest... Jest tak ustawiony taki ciąg, żeby po pierwsze właśnie ludzie nie zatrzymywali się, od razu robili zdjęcia czy nie wiadomo co, tylko szli i szli. Gdzieś ten medal jest w drugiej połowie.
Tak, jakaś woda.
Że najpierw dostajesz wodę, potem dostajesz tam, nie wiem, folię,
Chicago
potem
dostajesz... były te donaciki, takie malutkie ciasteczka.
Były wspaniałe te donaciki.
Niemcy zawsze te piwka tam, no Poznań też ma. Więc tak, bierz sobie co chcesz, uzupełnij kalorie, płyny. Ja będę zawsze wspominał w Hamburgu ten gorący rosół. Pamiętasz, nawet ci powiedziałem, że
tak,
jest...
Tak.
Jak ty dobiegłaś, ja już byłem po dwóch rosołach.
Ten wege był taki średni,
Był
bo
wege,
lodował
były
taki
w
typowy
kubeczkach takie precelki do piwa.
Tak,
Tam
ale
było
tam właśnie
się.
było fajnie, bo czasami jest tak, że nie wiem, na mecie są właśnie jabłka i banany. Ja akurat dobiegając, szczególnie po maratonie, mam dość słodkiego, bo i żele są słodkie, i rano jadłeś słodkie, i mam ochotę na coś niesłodkiego, więc właśnie ten rosół był super, bo po pierwsze jeszcze był ciepły, to też jest fajne, że otulisz
Tak.
sobie ten żołądek czymś ciepłym.
Pięknie to.
Poza tym właśnie było coś słonego, jakieś chipsy były, potem
No ten witamin
arbuzy,
well,
no
tak.
pyszna,
Jest
tam była
wszystko.
strefa, była jakieś Haribo, no doskonała ta strefa. Czasami na biegach jest tak, że dostajesz na przykład siatkę, w której są rzeczy, że właśnie
Tak.
tam, więc
Rzeczywiście. No czasami sobie
nie?
może wziąć jakieś dodatkowe rzeczy.
Więc warto po prostu iść za
Na
tłumem,
takiej
napić
strefy,
się.
na przykład w Chicago było bardzo dużo rzeczy, nawet było to piwo w puszkach, takie
I tam,
zaprojektowane, ale w Bostonie czy Nowym Jorku nie było aż tylu rzeczy takich
ale dawali
dobrych.
siateczkę właśnie.
Siateczka była, tak. No, warto się ubrać, przebrać suche rzeczy, iść od razu do depozytu, nie stać za
Tak,
długo.
bo jednak organizm się wychładza.
Tak, no i oczywiście dobrze zjeść, nawodnić się odpowiednio. Ja pamiętam, że przed debiutem maratońskim gdzieś wyczytałem, że jeśli do wieczora się nie wysikasz albo na bardzo ciemny kolor, to tam ludzie no zdarzały się takie przypadki, że ludzie po kilku godzinach trafiali do szpitala, bo tam jakieś nerki zblokowane i tak dalej, więc pamiętam, że wziąłem
To
to sobie
warto to pewnie
do serca i
obserwować.
mocz analizowałem przez 2 dni.
No warto, jeżeli nagle zwrócisz uwagę, że po iluś godzinach nie zrobiłeś siusiu, to może jakby
Coś jest nie tak,
coś
nie?
jest nie tak, bo raczej powinno się, ale bez
No
stresu.
i aha, no i jeszcze taka ode mnie porada. Przygotuj sobie jakieś dobre smakołyki, nie tylko na popołudnie, ale też na noc. Ja mam tak, że po maratonie, szczególnie po maratonie, po takich dystansach, słabo śpię, w środku nocy budzę się głodny, wszystko mnie boli i zaczynam jeść. I dobrze mieć sobie wtedy
No
w lodóweczce schowany jakiś deserek albo jakieś fajne danie, które się
tak. W
zje.
Hamburgu miałeś kupiłeś sobie taki sernik.
Tak, no
O nie, zaraz my
uwaga,
fena.
piesek może szczekać, obudził się i idzie do okna. Nie trzeba daleko szukać. W Walencji po biegu poszliśmy z Florkiem i jego siostrą na paeję i
Tak, tak,
najedliśmy
tak.
się tego ryżu i owoców
Tak
morza.
było.
I potem namówiłem Florka, on mnie namawiał, żebym ja wziął resztę do domu, a ja nie chciałem brać, namówiłem jego.
Tak, tak, tak.
Namówiłem, proszę, muszę felę tutaj smaczkiem zająć, żeby była cichutko. Namówiłem go i zabrał to pudełko ryżu. I później
A my byliśmy
żałowałem,
bardzo
bo
głodni.
później w środku nocy to była tylko dyszka, ale kolacji większej nie zjedliśmy. Ja naprawdę potem żałowałem, że tego ryżu, Florek, nie wziąłem od ciebie.
Tak, bo
Więc dobrze sobie
my
coś tam
dużo,
schował.
dużo, dużo chodziliśmy po tym
Znalazłem
biegu.
tacosy otwarte do
I
pierwszej w nocy,
właśnie, i
chciałem
jak
iść o
Marcin powiedział o
północy.
tych tacosach, to no, zaświeciło mi się światełko i błysk w oku, bo byłam tak głodna, ale stwierdziliśmy, nie, no dobra, już idziemy spać. Więc warto, tak? Warto coś mieć, bo organizm, mimo że się dobrze zje po biegu, to jednak ten metabolizm jest nakręcony i się szybciej wszystko trawi i można potem odczuwać. A ja zawsze uważam, że poniedziałek po każdym biegu to jest taki poniedziałek, gdzie naprawdę
Ja
ja to
uwielbiam.
uwielbiam i
Rano
nie czuję
kawka.
żadnych w ogóle wyrzutów sumienia, że jem, bo po maratonie głównie uważam, że to jest taki tydzień, gdzie znowu trzeba, że wręcz trzeba jeść,
Ja
żeby tę
uwielbiam, bo tak
regenerację
wszystko
przyspieszyć.
boli i się jeje. To za
No
to
tego
kocham
bólu
maratony.
nie lubię może, szczególnie jak my próbowaliśmy zarówno na przykład w Bostonie, jak i w Nowym Jorku pobiegać, to Marcinowi zawsze to łatwiej idzie
A
jednak,
w
on jest
Londynie, pamiętasz,
obolały.
poszliśmy sobie
No
po.
tak, ale ja nie biegam maratonu,
No.
więc to było wtedy super, bo ty
No to
sobie zawsze po
w tym
maratonie
roku
dajesz radę,
pobiegniemy.
a mnie
Na tałe
po
break.
maratonie, pamiętam, że po Bostonie, po tych hillsach, tam bardzo mnie bolały uda i naprawdę, ja jestem wtedy, no
No, bo ja tam nic nie nabiegałem, to się nie
W
zmęczyłem.
Chicago nie byłam w stanie w ogóle pobiec, ale to wtedy już była ta kontuzja tak na dobre, że po prostu skończyło się tym, że Marcin poszedł biegać, ja zrobiłam spacer i wróciłam. Ale poniedziałek po maratonie to jest po prostu dzień rozpusty, pozwalam sobie na wszystko, na
I to
śniadanie,
też warto
wspaniałe. To
zaplanować, gdzie
jest,
się zje, co
tak,
się zje, bo to pomaga na biegu, jak jest ciężko.
to jest taka nagroda, więc też to sobie zaplanujcie. Oczywiście cieszcie się na mecie.
Niezależnie od wyniku.
Niezależnie od wyniku, wiadomo, każdy z nas zna. Ja na City Trailu na przykład też nie byłam zadowolona, ale koniec końców jakby.
A jak coś pójdzie nie tak i nie ukończycie, nie martwcie się, to jest tylko bieganie. Tych biegów będzie jeszcze dużo. To przynajmniej nadróbcie, jak jesteście na wyjeździie.
Większość z nas nie jest zawodowym biegaczem, więc to nie jest tak, że sponsorzy się od nas odwrócą. To jest tylko bieganie i koniec końców tak. To ma nam przynosić radość i jest naszym hobby, więc pomyślcie o tym, jeżeli gdzieś biegniecie w jakimś innym miejscu, że jesteście, że was to bieganie zaprowadziło w takie miejsce, że dodatkowo zwiedzacie, możecie sobie zjeść i naprawdę... Nam w Chicago, no Chicago od z góry było pewne, że jakby nie pobiegniemy nic mocnego, ale zupełnie nas to nie bolało, wręcz super zjedliśmy, pochodziliśmy i bardzo
wyjazd.
Nas to cieszyło, więc też się cieszcie. I chyba tyle.
Tyle. No.
I zaplanujcie kolejne biegi.
Oczywiście.
Bo tak to się często potem dzieje.
Duża dawka wiedzy. Mam nadzieję, że trochę tego mięsa było, takich porad. Może komuś coś się przypomni, może ktoś o czymś nie pomyślał, a zbliżają się te starty, więc tak chronologicznie przeszliśmy od tygodnia przedstartowego do dnia po biegu.
I też,
to na piątkę dychę, maraton czy półmaraton. Większość z tych porad można zastosować, niezależnie czy biegniecie za granicą, w kraju, czy nawet u siebie w swojej miejscowości.
Tak,
część
tak,
z tego
tak.
na pewno się przyda. Także jeśli coś pomyliliśmy, jeśli coś warto dodać, jeśli wy na coś wracacie uwagę albo chcecie się czymś podzielić, piszcie, nagrywajcie.
Liczę tu na Asię, Asia zawsze coś pisze.
To na pewno uwzględnimy. Tyle z tematu głównego?
Tak jest.
Dziękuję. Kolejny, jak zwykle, kolejna sekcja to pytania. Czy były jakieś pytania?
No ja zarejestrowałam chyba tylko jedno pytanie i to było pytanie o słuchawki, jakie nie wypadają z uszu. My już w pewnym momencie mówiliśmy o słuchawkach i tak naprawdę no ja biegam z AirPodsami, bo nie mogę powiedzieć, że na przykład jak się jest bardzo ciepło i się poce i jakby no poci mi się, nie wiem, głowa i pot w uszach, nie wiem, co tam się poci, ale to faktycznie jest jedna, która potrafi chcieć wypadać i muszę sobie tam, może mam jakąś małżowinę tak ustawioną, że coś tam nie działa, więc może pod tym względem nie są stuprocentowo niezawodne. Ale dla mnie najwygodniejsze, oprócz tego, że ostatnio mi się wyładowały po pierwszym kilometrze, no to już też była moja wina. Dzisiaj wzięłam je i słuchałam.
A mi się cię znowu prawa rozładowała. Ja już tak długo używam przez 4 lata, tłukę je niemalże codziennie po godzinie.
No tak.
I prawa już ma tak sobą baterię, że po około 45 minutach rozładowuje się i już biegnę, słucham tylko w lewej.
No to jest
to
takie...
jest minus tych bezprzewodowych, tak, ale tak, przynajmniej tak, tak. nie
ale
trzeba
no
się
długo,
z kablami szarpać.
Z drugiej strony one są właśnie natomiast... pod tym względem świetne, że nie ma tego kabla, to był game changer
tak,
ogromny.
Tak. AirPodsy najlepsze dla mnie też. Ja korzystałem z tych takich dokostnych, tych takich na zewnątrz, tych połączonych takich z tyłu.
Kostnych,
mamy nawet takich, takie jedne. Nie, zawsze się tam coś telepie, zawsze coś
znaczy,
jest.
Mnie denerwowało zawsze to, że one są jakby tak zakładane, że z tyłu masz ten taki...
No to ten
drucik.
Tak.
I mnie to na tyle jakby odstawało, że jak biegłam, to czułam, że to się telepie i mi to, ja tego nie przepadałam za tym. To, że słyszałam otoczenie, bo to były te szoksy. Dzisiaj zauważyłam, że w moich AirPodsach też jakby słyszę to. Ja też nigdy
ja też
nie słyszę tak,
ja nie
że
na maksa nie słucham. Zresztą
to
iPhone
po pierwsze,
ci pokazuje,
iPhone,
że jest
tak,
za głośno.
Tak. Więc...
Ale to no.
No ciężko jest powiedzieć, będzie ktoś, kto będzie z takimi słuchawkami zachwycony, więc jakby
właśnie
my
chciałem
możemy
to powiedzieć,
polecić.
My polecamy AirPods, natomiast znam jedną osobę wspomnianego wcześniej, Marcina Kargola, dziennikarza RMF FM, który uważa, że AirPodsy są do bani, bo mu wypadają z uszu, bo ma taką... Pamiętam, jak mi to kiedyś powiedział, się tak zdziwiłem, bo ja na rowerze, na bieganiu wszędzie korzystam z tych słuchawek i nigdy mi nie wypadły.
Ja też odkąd mam to że wypadały
jednak,
raz, ale są najwygodniejsze po prostu.
Kształt ucha. Są też takie, które mają jakąś taką gumkę na końcu. Nie wiem, Samsung do telefonów takie dodawał, więc można to może dostosować.
To jest
ale
bardzo,
AirPods,
my możemy polecić
my
te przede wszystkim, bo mówię, dla mnie najfajniejsze, że właśnie żadne kable się nie plątają, nie musisz gdzieś tam przeciągać przez kurtkę, koszulkę. Ale są na przykład też osoby, które biegają z takich ogromnych jak DJ przy konsoli.
Zawsze mnie to śmieszy. Ja nie wiem, jak ludzie mogą
Ja bym nie chciała, bo
biegać.
Po pierwsze jakby to jest już to też dla
pierwsze
mnie
Pierwsze się źle wygląda. po drugie tłuczyć się coś po głowie, a po trzecie to przecież ta gąbka się poci.
No tak, no, tak, o tym zawsze myślę i tu bardziej bym myślała, że może być tak, że mało słyszysz, bo masz tak te zakrywają uszy zakryte, że no i gorąco się bardziej jest, kojarzy z...
W sumie w zimie mogłyby się sprawdzić, że nie jest
tak,
zimno w
uszy. Tak, tak, ale to tak bardziej jak w Central Parku w filmach amerykańskich.
Tak,
w
bluzie, szara bluza, kroki spocony. Tak,
więc
tak.
Takich nie polecamy. Temat słuchawek już tu chyba kiedyś padł, więc to tak na szybko okay. Odpowiedź.
Jeszcze jakieś pytania?
Nie.
No to ostatnia sekcja, czyli pozdrowienia.
Ja pozdrawiam Kasię, która właśnie w niedzielę za tydzień wystartuje w swoim półmaratońskim debiucie. Miałam przyjemność pomagać jej przy tym, więc mam nadzieję, że ten, to tak akurat przypadkiem, ale że ten odcinek się tobie, Kasiu, przyda.
Zobaczymy, czy przysłucha Kasia.
I Kasia zawsze słucha. Kasia jest bardzo pilna,
to trzymamy
więc
kciuki.
Trzymamy kciuki.
Będziemy oglądali relacje,
tak,
będzie.
Będziemy cię śledzić. Jesteś gotowa, myślę, bardzo dobrze, więc pamiętaj o tym. Wszyscy tu będziemy trzymać kciuki. I pozdrawiam z kolei Olgę, która przez teraz 2 tygodnie chorowała bidulka, więc trzymam kciuki, żebyś jutro już mogła sobie spokojnie kilka kilometrów potruchtać.
A ja, jak w każdym odcinku, muszę wspomnieć o Fryderyku i go pozdrawiam. Powiedziałaś mi cię, że
ma urodziny dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Również od Feli, która tutaj zawsze bardzo dziękuję za twoje pozdrowienia. I Ola z Podolowi, czyli moja pani podolog.
Moja też. Ja trzy razy w życiu
bardzo
byłem.
Bardzo polecam. Podolowia na ulicy Zofii Naukowskiej, tutaj na Jeżycach. Ona dba o stan naszych stóp. Jak wiadomo, biegacze muszą dbać o stopy, bo bywają one pełne
problemów.
Też ma dzisiaj urodziny. Jeżeli dobrze zauważyłam, to 25, więc wszystkiego najlepszego i niech się Podolowia rozrasta.
Najlepszego. Ja się zgłoszę tuż przed maratonem. Także
ja już jestem
umówiona
w lutym. A na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że mój ukochany fizjoterapeuta Kuba Dukiewicz wcale nie jest taki świetny i nie chodźcie do niego, bo ma taką listę rezerwową, że nie mogę do niego pójść, bo nie ma miejsca, więc zapomnijcie, on jest... Nie warto tam chodzić. Oczywiście żartuję, chodźcie, tylko dajcie mi do niego też się dostać. Jest Kuba, jest wspaniały, tylko proszę Soma Medica i Kuba Dukiewicz jedno miejsce, żeby pójść na masaż. I to chyba wszystko.
Dziękujemy. To był 8 odcinek podcastu. Chyba rekordowo nam wyszło sporo ponad...
Godzina 39.
No. Mam nadzieję, że przyda się komuś ten poradnik.
Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie też pytania albo sugestie, o czym mielibyśmy porozmawiać w następnym
tak.
odcinku.
My mamy jeszcze bardzo dużo tematów, także póki co mamy o czym mówić, ale jeśli macie jakieś propozycje, jeśli macie też jakieś tematy, o których warto wspomnieć, które warto podjąć, podyskutować o nich, to piszcie.
A ja teraz siadam do newslettera. Kto się jeszcze nie zapisał, może to zrobić. Jeżeli wypuścimy ten podcast dzisiaj, a pewnie tak, to jutro o godzinie 8 podcast do Was poleci.
A jeszcze musimy choinkę złożyć, bo już
musimy
dawno po świętach, a już
złożyć,
się tak sypie, że musimy ją jakoś wynieść,
tak,
żeby nie
zaśmiecić.
Ale
nadal pięknie pachnie, dlatego tutaj była. Więc kończymy i przy okazji już ostatnie, co powiem, to jak zawsze zapraszam na czwartkowe kobiece spotkania biegowe.
Na tłusto czwartkowe.
Tym razem będzie to tłusto czwartkowe bieganie, żeby spalić chociaż jednego pączka, którego z pewnością każda z nas zje. 18:30 Zofii, tym razem może walić trochę tłuszczem, ale olej roślinny, więc żadne smalce. Zapraszamy i widzimy się w czwartek, a słyszymy się pewnie za tydzień.
Pozdrawiamy, cześć.
Cześć, papa.